Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radio Maria. I oczywiście pozdrawiam naszego gościa, którym jest ojciec dr Andrzej Bielat, dominikanin, autor książek m.in. Ocalić Europę, a także Sienkiewicz i jego rady dla rodaków. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ojcu.
Temat dzisiejszych rozmów to jest już kontynuacja, bo już rozpoczęliśmy oczywiście o 18.15 te rozmowy, ale przypomnijmy tym, którzy się może na nowo włączyli. Quo Vadis Henryka Sienkiewicza jako odpowiedź na realne problemy teologiczne i propagandowe epoki. Mam świadomości, że jest wielu słuchaczy nowych, którzy nie mieli okazji, nie mieli takiego szczęścia, aby posłuchać o 18.15, więc może byśmy też w takiej formie resume przedstawili właśnie, jakie były te problemy epoki, jakie problemy teologiczne, tak? No i odpowiedź Henryka Sienkiewicza, czyli to Quo Vadis na to wszystko.
Musimy mieć w pamięci, że XIX wiek, czyli epoka, kiedy żyje Henryk Sienkiewicz, przypomnę, on zmarł w 1916 roku, a więc wtedy, kiedy kończy się XIX wiek, bo trwa pierwsza wojna światowa, a więc XIX wiek, który jest tą epoką sienkiewiczowską, to czas, kiedy bardzo wzrosła ilość mieszkańców w Europie, ale też miała miejsce tak zwana demokratyzacja, czyli lud, te szerokie masy ludności zaczęły odgrywać ważną rolę w polityce, w wojnie, w ekonomii. Społeczeństwo stało się społeczeństwem masowym. Wobec tego wzrosła również rola prasy. Gazety nie były wynalazkiem XIX wieku, one już były i w wieku XVIII, jednakże w XIX wieku tytułów prasowych było bardzo dużo i z dużymi nakładami, bo gazety były czytane przez wszystkich i opinia społeczna, opinia społeczeństw była czymś, czym musieli liczyć się wszyscy, nawet silni tego świata. Była kwestia tego, jak manipulować też opinią społeczną masami. Od czasu francuskiej rewolucji rewolucyjne masy udowodniły, że mogą dużo i nawet silni, nawet wielcy tego świata mogą na chwilę chociażby stracić kontrolę nad tymi masami. Dlatego musimy pamiętać o tym, że Sienkiewicz był publicystą, dziennikarzem. To nie tylko, że tam zaczynała się jego kariera, że prowadził gazety, żył z pióra, ale nie tylko z powieści, ale również z prowadzenia gazet, z dziennikarstwa. I nie tylko z tego żył, ale również myślał w ten sposób. Myślał problemami społeczeństwa, umiał te problemy zauważać i starał się, jako taki prawdziwy pozytywista, starał się tym problemom w jakiś sposób zaradzić. Dlatego jego powieści, te, które możemy określić jako powieści Płaszcza i Szpady, wzorowane na twórczości Aleksandra Dima, te powieści nigdy nie były od tak sobie powiastkami dla rozrywki, nigdy nie były czymś, nie miały być czymś, co zarzucano Sienkiewiczowi, że usypia sumienia, że każe ludziom gdzieś tam marzyć o jakichś minionych epokach, czy to o XVII wieku, czy to o XV w Krzyżakach. Nie. On traktował te opowieści jako takie swoiste moralitety do tego, aby opowiedzieć w sposób zakamuflowany o tym, co dzieje się teraz. Pamiętamy, że Sienkiewicz był obywatelem, był poddanym rosyjskim. W Polsce wszystkie jego książki, które napisał, które opublikował, wszystkie nawet opowiadania, zawsze drukowane były wcześniej w gazetach, potem jako oddzielne tomy. I wszystko to ukazywało się pod nadzorem carskiej cenzury. Dlatego też musiał wypracować już od pierwszych opowiadań, wypracować sobie sposób ukrywania pewnych treści, tak żeby cenzor nie zauważył, ale jednak żeby polski czytelnik to zrozumiał. Wydoskonalił się w tej umiejętności tak bardzo, że nawet kiedy zakończono druk właśnie trylogii, to cenzorzy warszawscy powiedzieli mu, że nie puszczą o następnej powieści w odcinkach, bo spostrzegli, historycznie powieści w odcinkach, bo spostrzegli się, że każdy odcinek był cenzuralny, ale całość była trochę niecenzuralna, wydźwięk całości. Oczywiście cenzurze się zmienili i paręnaście lat później Krzyżacy, a wcześniej Kowalis poszło w odcinkach. I tam też umiejętnie on te publicystyczne tezy przekazywał. Tezą taką główną, można powiedzieć, tezą ideologiczną, ideową, lepiej powiedzieć, powieści Quo Vadis, jest kwestia już nie tylko wąsko narodowa, polska, to był temat dla Sienkiewicza najważniejszy, jak dla większości patriotów jego pokolenia, ale też temat całej Europy. Sienkiewicz widzi, że cała Europa jest w kryzysie. Od czasów rewolucji francuskiej praktycznie już wszystkie kraje w tym momencie są jakąś formą republiki, socjaliści, liberałowie, demokraci. Te wszystkie partie były silnie antyklerykalne, antychrześcijańskie tak naprawdę i tylko niechęć do kościoła, do chrześcijaństwa łączyła ich między sobą, bo na innych płaszczyznach z sobą nawzajem wojowali. I Sienkiewicz potrafi zauważyć, że to realnie osłabia Europę, osłabia społeczeństwo. On jest dość dobrym takim krytykiem Europy z tego powodu, iż w swojej młodości, kiedy miał 30 lat, udał się na 3 lata do Stanów Zjednoczonych i miał dobre porównanie. On porównuje Stany Zjednoczone, gdzie nie było tej antychrześcijańskiej polityki prowadzonej wtedy, w końcu XIX wieku i umie zauważyć, widzi te odchylenia od cywilizacji normy w Europie i dlatego pisząc Quo Vadis chce pokazać ślepe zaułki, do którego zmierza Europa. Europa w swej ogromnej takiej sile i potędze, pamiętajmy koniec XIX wieku, to w globalnej skali dominacja Europy. Europa ma kolonie w całym świecie, Europa ma przewagę technologiczną nad całym światem, militarną. A jednak Sienkiewicz, pokazując potężny Rzym, który w epoce Nerona jest absolutnym panem świata, pokazuje, gdzie tkwi jego słabość. Wiemy, że od czasów świętego Piotra Rzym jeszcze przez 350 lat trzymał się w miarę dobrze, ale już te pęknięcia, te źródła słabości tam były. I Sienkiewicz chce pokazać dwie rzeczy. W jaki sposób słabe chrześcijaństwo, słabe po ludzku rzecz biorąc, stało się tym źródłem, z której nowoczesna Europa czerpie siły i w jaki sposób to silne w ludzkim spojrzeniu Rzym, to silne cesarstwo rzymskie, w jaki sposób ona tak naprawdę było słabe. I to jest ten główny moment powieściowy tej książki, patrząc na kwestie cywilizacyjne. Oczywiście jest cała masa innych tematów, kwestie ściśle religijne, psychologiczne, o których też może później sobie powiemy.
Szczególnie dla młodych ludzi Quo Vadis to opowieść o miłości. Ale wiemy, że tych miłości jest dużo w tej książce. Jest wiele sfer miłości, może tak poruszanych. Wiele znaczeń miłości jest odkrywanych przez Sienkiewicza. Czy mógłby ojciec coś więcej na ten temat, na temat miłości właśnie powiedzieć?
Pani Barbara Wachowicz rozsławiła Sienkiewicza swoją wspaniałą książką Maryję jego życia. On rzeczywiście w swoim życiu dużo było miłości w jego życiu, chociaż z tą szczęśliwą miłością to było różnie. Tu nie będę streszczał jego życiorysu, ale na pewno Sienkiewicz jest wielkim znawcą, jest bardzo wybitnym psychologiem. Taka ciekawostka, kiedy Rosyjska Akademia Nauk, Cesarska Akademia Nauk przyznała Sienkiewiczowi członkostwo w tej akademii jako pisarzowi, literatowi, to umotywowano to jego osiągnięciami w dziedzinie historii i psychologii. Cesarscy akademicy, którzy naprawdę byli uczonymi wysokiej klasy, to jest koniec XIX wieku, potrafili to docenić. Sienkiewicz był bardzo dobrym pisarzem, realistą, a więc i psychologiem. I w dwóch jego książkach, które były napisane jedna po drugiej, a więc w Quo Vadis i we wcześniejszej powieści Rodzina Połanieckich, Sienkiewicz, no użyję takiego sformułowania, może bawi się nawet, takie układanie różnego rodzaju par osób, które się kochają. Przy każdej z tych par można powiedzieć, że oni się kochają, a w rzeczywistości mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo, bardzo różnym. No, ponieważ tematem naszej dzisiejszej audycji nie jest Rodzina Połanieckich, więc nie będę opowiadał o tamtejszych parach, chociaż byłoby to bardzo fascynujące. Zwrócę uwagę na te pary, na te miłosne relacje bohaterów Quo Vadis, których prawdopodobnie Państwo wszyscy dobrze pamiętają. Po pierwsze, w takiej chronologicznej kolejności, pierwszą parą miłujących się osób są przybrani rodzice głównej bohaterki Ligi, czyli Aulus i Pomponia. Miłość już starszych państwa, małżonków, miłość bardzo dramatyczna, bo Pomponia, będąc chrześcijanką, martwi się o swego męża Aulusa, który nie przyjął chrześcijaństwa, martwi się, co to będzie z nim po śmierci. Miłość pełna takiego dramatycznego napięcia. Aulus jest człowiekiem bardzo, bardzo uczciwym, zresztą symbolizuje on ten stary, ten prawdziwy Rzym, ten, który miał swoje cnoty, miał swoich bogów, który był lojalny, wierny i nie pogrążony w tej dekadencji, którą widzimy w postaci Nerona i pozostałych. A więc Aulus i Pomponia, starsi państwo, bardzo nawzajem się miłujący. Drugą fascynującą parą, o której możemy mówić, na którą warto zwrócić uwagę, to Akte, dawna nałożnica cesarza Nerona, Akte, która bardzo kocha Nerona, mimo że została odrzucona, mimo że już na tym dworze jest nikim, musi się nawet ukrywać przed Neronem, ale dalej go kocha. Akte jest tutaj przedstawiona jako wielka sympatyczka chrześcijan, a praktycznie chrześcijanka. Miłość, która trwa, mimo tego, że jest odrzucona. Miłość, która pamięta, iż Neron był kimś innym, że on nie jest taki zły ze swej natury. Dla symetrii też widzimy dramatyczną i momentami przerażającą miłość aktualnej małżonki Nerona, czyli Popei. Tutaj też bardzo trudna miłość, miłość pełna władzy, pożądania, też zdrady. Ta relacja jest tutaj wzajemna. Popea zasadniczo kocha Nerona, Neron też zasadniczo kocha Popea, ale w tej miłości jest naprawdę, mówiąc tak po naszemu, taki galimatias, że trudno w to uwierzyć. Przykładem niesamowitej miłości jest niewolnica Eunice, która zakochała się w swym panu Petroniuszu, zakochała się tak, iż przemieniła tego wyszukanego, wysublimowanego i znudzonego życiem starzejącego się pana, przemieniła go w człowieka, który trochę inaczej jednak patrzy na świat. Tu też miłość w takim wymiarze innym. No i oczywiście główni bohaterowie, Ligia i Winicjusz. Winicjusz, który na kanwie swej miłości do młodej chrześcijanki przeżywa swoje głębokie nawrócenie. Jego pierwotna miłość, to zauroczenie, jest miłością czystego praktycznie pożądania. On musi mieć Ligię, on sobie w ciągu kolejnych rozdziałów powieści zaczyna zdawać sprawę, jaka to jest miłość. Zresztą stąd się potem biorą jego trudności, bo Ligia właśnie ucieka, widząc tą absolutną, tą niszczącą pożądliwość, która nim rządzi. Jego miłość musi się oczyścić właśnie z tej takiej, nie tylko bezbożnej, ale przeciwko naturze niemalże pożądliwości, musi się uporządkować, a z czasem miłość jego do Ligi stanie się rzeczywiście ofiarą, gotowością do oddania swego życia za tę, którą kocha. Więc to nawrócenie Winicjusza, główny trudny, ale główny wątek taki religijny tej książki zaczyna się od miłości. Ale warto zwrócić uwagę, że i Ligia, która owszem kocha swego narzeczonego, jest nim też po swojemu rozmiłowana, też przeżywa swoje nawrócenie. Tutaj znowuż aluzja do poprzedzającej Quo Vadis powieści Potop. Tam nie tylko w Potopie nawracał się nasz drogi Andrzej Kmicic, który był pełen prywaty, pełen przekonania, że jest we wszystkim najlepszy, że wszystko mu można, że wszystko może. Nawrócić się w końcu powieści musi również Oleńka, która niby cnotliwa, niby nic złego nie robi, jest wierna, a jednak okazuje się, że zrozumiała takie jakieś swój egoizm, swoją miłość własną, swoje skupienie się na sobie i to jej szczere wyznanie w końcu powieści Potop, że jam twoich ran całować niegodna, to też było jej realne nawrócenie. W Quo Vadis Ligia ma drogę nawrócenia nieco trudniejszą, bo ona musi nawrócić się, musi przejść od lęku przed cielesnością, przed uczuciem do miłości dojrzałej, bo rzeczywiście wychowana w tym takim idealnym domu Aulusa i Pomponii, w tym zapatrzeniu, w oczekiwanie na Chrystusa, jednak lęka się cielesności, lęka się uczucia. Musi nawrócić się od wiary takiej, która próbuje się izolować od światem, do wiary, która żyje w świecie, która nie lęka się bliźniego i sytuacji, które są w tym świecie. Musi znowu nawrócić się od jakiegoś zgubnego, zabójczego niemalże poczucia winy do życia w miłości, która jest wolnością. Musi nawrócić się od tej zakazanej miłości do radości i wdzięczności. Bardzo ciekawie jest śledzić te kolejne etapy, bardzo subtelnie narysowane przez Sienkiewicza, właśnie nawracania się tej wielce cnotliwej dziewczyny. Mówiąc o miłości kolejnych bohaterów Quo Vadis, warto zwrócić uwagę też na dwóch bardzo zakochanych w Ligii jej służących. Miłość Ursusa, który jest tym wiernym sługą, i jego przeciwieństwem jest Nazariusz, młodzieniec, słabiutki, mizerniutki, również zakochany w Ligii, i to zakochany w taki młodzieńczy, można powiedzieć smarkaty trochę nawet sposób, że w pewnym momencie sam Winicjusz robi się zazdrosny o tę miłość. Więc taki przegląd tych miłosnych relacji, gdzie Sienkiewicz pokazuje swoim współczesnym w epoce, tak mówiąc na marginesie, w końcu XIX wieku niewielu autorów, niewielu filozofów mówiło o miłości. Ten temat potem w XX wieku bardziej się pojawił. Niewielu mówiło o miłości w ogóle, a w literaturze też takiego bogatego przeglądu tych miłosnych relacji nie znajdziemy. Przypomnę, że nie mniejszy katalog, a może i nawet większy, można znaleźć w rodzinie Połanieckich, która bezpośrednio poprzedzała właśnie Quo Vadis.
Jeśli mowa o Quo Vadis, no to również widzimy ten tłum, tak? No i widzimy dwór cały cesarski. To też ciekawi bohaterowie.
Jak wspomniałem, XIX wiek to była epoka, kiedy właśnie tłum pojawia się jako ważny gracz, również polityczny. Gdyby nie było tłumów, gdyby nie było paryskiej ulicy, to nie byłoby Bastylii, nie byłoby francuskiej rewolucji. Znaczenie mas ludzie zauważali, uczeni zauważali, politycy, umiejętność kontrolowania tych mas, między innymi przez prasę ówczesną, czy potem, kiedy już wymyślono radio i telewizję, do dziś dnia widzimy, że to jest bardzo ważna polityczna umiejętność. To było coś bardzo ważnego. naszej telewizyjnej audycji dzisiejszej zwróciłem uwagę, że w tym samym roku, kiedy Sienkiewicz pisał Quo Vadis, to jest 1895 rok, w tym samym roku we Francji wyszła książka klasyczna, Pozycja socjologii, Psychologia tłumu Gustawa Le Bona, również takiego konserwatywnego myśliciela. Książka absolutnie aktualna do dziś dnia. Książka taka, można powiedzieć, popularno-naukowa, gdzie autor pokazuje nam te momenty, jak między innymi można, jak tłum myśli. No, trudno powiedzieć, żeby tłum myślał, ale jednak jakaś tam psychologia jest. Sienkiewicz rzeczywiście tej książki nie znał, bo z pewnością przeczytał ją kilka lat później. Ale wtedy jego opisy były jego takim autorskim spostrzeżeniem. Sienkiewicz był człowiekiem miasta, chociaż dzieciństwo spędził na wsi, mieszkał na Podlasiu. To jednak czasy gimnazjalne i czasy studiów, to już Warszawa. Warszawa, która była miastem gwałtownie rozwijającym się wtedy. I tłum, Sienkiewicz tłum widział wielokrotnie, również w takim bardzo niekorzystnych momentach, sytuacji, kiedy spanikowany tłum w kościele Świętego Krzyża podeptał kilkanaście osób w jakiejś tam awanturze. Chodziło konkretnie o antysemickie wystąpienia wtedy. On to widział na własne oczy w miarę spokojnej Warszawie. On widział manifestacje związane z powstaniem styczniowym w Warszawie. On widział tłum w Warszawie i znał coś i widział, co tłum może czynić w Europie w czasie poszczególnych rewolucji. Ja sobie tu wypisałem, kiedy przy kolejnej lekturze właśnie Quo Vadis, wypisałem sobie kilka określeń tłumu, które można znaleźć w książce. I to jest tak: tłum, czerń, hałastra, tłuszcza, gawiedź, hołota, ludzie bez dachu, bez czci i wiary i plebs. Czyli wyszło tutaj chyba 8 albo 9 określeń tłumu. Tego samego zjawiska. Tłum, czerń, hałastra, tłuszcza, ludzie bez dachu, bez czci i wiary. Szczególnie to mi się podoba określenie. Oczywiście, gdybyśmy tak wypisywali te fragmenty, to znajdziemy również takie piękne określenia. Tłum niesforny, tłum rozpasany. Wiele jest tych określeń. Widać, tak bardzo plastycznie potrafi to Sienkiewicz opisać. To mistrzostwo Sienkiewicza w opisie tłumu zwrócili uwagę również inni pisarze epoki. Między innymi wielki rosyjski pisarz Michał Bułhakow, kiedy pisał swoją powieść Biała Gwardia o wydarzeniach rewolucyjnych 1918 roku w Kijowie na Ukrainie, to wprost się przyznał, że kiedy chciał opisać tę czerń, ten tłum rewolucyjny owej rewolucji, to czerpał bezpośrednio z Ogniem i Mieczem Sienkiewicza, bo w Ogniem i Mieczem Sienkiewicz po raz pierwszy mistrzowsko opisał ową czerń, tam pada słowo czerń, co nie jest równoznaczne z ludem ukraińskim. Lud ukraiński to jest zupełnie inny podmiot w Ogniem i Mieczem, a czerń to jest właśnie ten tłum rewolucyjny. I Bułhakow był tak zafascynowany precyzją i plastycznością opisu i psychologii tłumu, jego zachowania, jego potęgi, jego nieprzewidywalności, że w swojej Białej Gwardii po prostu przepisywał od Sienkiewicza całe fragmenty, przyznając się do tego otwarcie, że lepiej tego zrobić nie potrafi. Więc tak był Sienkiewicz w tym kontekście ceniony przez sobie współczesnych pisarzy. Tłum, o którym mówimy, to lud rzymski. Opisuje go w pewnym momencie Sienkiewicz jako żywioł, szczególnie ten tłum objawia się w takim przerażającej swojej potędze, objawia się w czasie pożaru Rzymu, gdzie z jednej strony są ofiarami tego pożaru, a z drugiej strony strony zagrażają samemu Neronowi. Neron, widząc ten tłum, lęka się o swoje życie i nikt z jego doradców, z jego pomocników nie chce stanąć naprzeciw tego tłumu, bo się boją. Sam tylko Petroniusz ratuje sytuację, jest w stanie naprzeciwko tego morza tłumu wystąpić. Tam nawet taki jest obraz, prawda, że płonący Rzym morze tłumu. Dwa żywioły są ze sobą razem. Oczywiście ten tłum w sposób no, mistrzowski w całej tej swojej psychologii będzie opisany w czasie kolejnych igrzysk, kolejnych spektakli, kiedy na arenie będą występowali chrześcijańscy męczennicy. No i właśnie reakcja tłumów, bardzo różna, bo tam nie tylko zachwyt tych tłumów, nie tylko jego takie krwiopijcze instynkty, ale również ten tłum będzie miał sympatię dla zwycięzcy, czyli dla Ursusa, dla dziewicy, dla żołnierza. Ten tłum jednak też będzie arbitrem jak gdyby na korzyść chrześcijan i ten tłum będzie też, co tu wiele gadać, to są ci, których męczennicy zewangelizowali. To są ci, którzy się potem w dużej mierze stali kolejnymi chrześcijanami. Z tych widzów stali się chrześcijanami. Więc przypatrywać się postaci tej zbiorowej postaci tłumu bardzo warto, tym bardziej, że żyjemy w tej samej epoce, co wtedy, gdzie jednak masy ludzkie odgrywają ogromną rolę i zastanawiać się nad tą psychologią, nad logiką tłumu muszą wszyscy, nie tylko politycy, którzy jakoś zagospodarować muszą masy, ale również my, którzy, co tu wiele gadać, też możemy czasem stać się masą i nie zdawać sobie sprawy, co złego w tej masie zrobić możemy.
No właśnie, a jeszcze ci dworzanie, tak?
Można powiedzieć, że z jednej strony mamy ten motłoch, tą czerń, czyli ten plebs, z drugiej strony mamy owych arystokratów, owych wybrańców, tam słowo pada augustianie, czyli ci najbliżsi ludzie samemu cesarzowi. Tutaj Sienkiewicz też się bawi właśnie opisując dworzan, którym, no właśnie, my wszyscy możemy zazdrościć, jak sobie dobrze żyją, bo mają władzę, mają pieniądze, mają wpływy. Sienkiewicz potrafi pokazać ich lęki, potrafi pokazać i rozgrywki między nimi, ich zabobonność. Na przykład jest piękne dla mnie osobiście ta trzecia część, trzeci tom Quo Vadis, oryginalnie powieść była w trzech tomach wydana i numeracja rozdziałów była właśnie tak do tych trzech tomów przypisana. Ten trzeci tom, kiedy już ma miejsce męczeństwo właśnie chrześcijan w czasie po pożarze Rzymu, wtedy właśnie pokazany jest cały lęk, łącznie z tym zabobonem, który szerzył się w ich głowach. To lizusostwo tych ludzi, to jak bardzo tak naprawdę byli niewolnikami, tak bardzo Sienkiewicz pokazuje, jak bardzo byli nikim, jak ten potężny Rzym, jak ci, no właśnie, beneficjanci, którzy mieli wszystko, bo opis tych bogactw, którymi dysponowali, niewolnicy, domy, ta ich wszechmoc, każdy z nich mógł zabić swego niewolnika w każdej chwili, ta ich bezkarność, jednocześnie każdy z nich mógł być zabity i pozbawiony majątku w każdej chwili. Sienkiewicz pokazuje, że to królestwo, to cesarstwo, że ci szlachetni ludzie tak naprawdę byli nikim, że to ta ich pozycja naprawdę zależała od kaprysu cesarza. Z jednej strony wiemy, że Rzym ma wspaniałe prawo, że sprawiedliwość rzymska, ale tak naprawdę to była tylko fasada. Ten władca, Neron, ten władca, który nie jest władcą chrześcijańskim, który jest władcą pogańskim, jego nie obowiązują żadne prawa. On jest de facto ponad prawem, chociaż formalnie pozory praworządności są zachowywane I owi dworzanie dobrze o tym wiedzą. Dobrze wiedzą, że właśnie siła i wola władcy jest decydująca, że oni tak naprawdę są nikim, że to ich wywyższenie, ta ich wysoka pozycja jest naprawdę bardzo, bardzo przypadkowa. Wszystkie ich lęki tam ukazane, lęki, intrygi, taka no nieustająca, można powiedzieć, rosyjska ruletka. Oni tam grają, nie zdając sprawy, kiedy przegrają. Na tym tle mężnie wygląda Petroniusz, który sam sobie odbiera życie, bo nie chce, aby dać satysfakcję Neronowi, że to Neron go zabije. Więc ta gmatwanina uczuć tych ludzi, to jak bardzo są nikim, mimo że komuś się może wydawać, że są kimś, to też taka uwaga Sienkiewicza na temat współczesnych jemu polityków i tych na dworze cesarza niemieckiego, i tych na dworze cesarza rosyjskiego, i tych, którzy są ministrami, prezydentami ówczesnych republik, tych demokratycznych, bo dobrze wiemy, że kolejne rewolucje zmiatały z powierzchni ziemi kolejne rządy, i ktoś, kto był właśnie kimś, kto był wszystkim, nagle stawał się nikim, jak to śpiewa się w Międzynarodówce.
Przykładem takiego dłużenia mógłby być przecież i Petroniusz. Przecież on tam cały czas jest. Widać taką dwulicowość u niego. Zawsze mówi, coś przymyci temu Neronowi, ale nigdy nie będzie ponad nim. Ale gdzieś jest jakaś przemiana w tym człowieku, w tym bohaterze, w tym Petroniuszu. Bo na koniec jednak wygarnia mu.
No, Petroniusz jest postacią bardzo, bardzo złożoną i dlatego tak wielu i krytyków, i czytelników zachwyca się tą postacią. Niektórzy tam doszukują się nawet, iż Sienkiewicz jakieś swoje własne cechy przypisał Petroniuszowi. Jest postacią, no jest takim głównym bohaterem właściwie, on jest zwornikiem całej powieści. Wszystkie postacie główne, które występują, są przez niego właśnie powiązane w jedną całość. Więc no, czy Petroniusz był dwulicowy? No w pewnym sensie tak, bo cały ten dwór był dwulicowy. On nie mógł, musiał schlebiać cesarzowi. Oczywiście w tym schlebianiu cesarzowi był tak wyszukany, że potrafił, schlebiając cesarzowi, potrafił go zganić i na odwrót, ganiąc, potrafił go pochwalić, więc był mistrzem dialektyki, czyli takiej podwójnej mowy. No, Sienkiewicz chyba jako też ten, który zmagał się z cenzurą, też był chyba dobry w takiej ezopowej mowie, no ale Petroniusz, myślę, przede wszystkim ta jego historia pokazuje nam, że no, on, który wierzył w swój rozum, wierzył w swój talent, wierzył właśnie w tą swoją siłę wieloraką, swoje bogactwo, swoje zdolności, w swój intelekt, jednak w pewnym momencie dochodzi do kresu i wszystko, co może zrobić, to tylko zakończyć swoje życie, no tak jak on uważa, a nie pozwolić dokonać egzekucji na sobie. Dramat Petroniusza w tym, że nie odkrył, że dramat Petroniusza w tym, że nie odkrył chrześcijaństwa, że był zbyt leniwy, aby odkryć coś więcej. Tam paradoks polega na tym, iż on widzi, że chrześcijaństwo jest szansą dla świata, dla Rzymu, dla ludzkości nawet. On widzi absurdalność tego szczytu cywilizacyjnego, którym jest rzymskie cesarstwo, a jednocześnie nie jest w stanie osobiście się w to zaangażować i nawet nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Winicjusz wchodzi w chrześcijaństwo. To jest postać Petroniusza, jest też taką postacią bardzo z końca XIX wieku. Wtedy panował taki kierunek zwany dekadentyzmem. Dekadent, esteta, człowiek, który no, pogrążony jest w takim zachwycie nad pięknem, ale nie mającym żadnej nadziei, żadnych perspektyw. Tylko to, co się liczy w tym momencie. Więc dlatego też z pewnością częścią krytycy tak cenili sobie jego postać, bo on przypominał im ich samych i oni jakieś usprawiedliwienie swojej własnej pewnej beznadziejności, ta epoka końca wieku miała w sobie dużo takiego sceptycyzmu właśnie, dekadentyzmu, sceptycyzmu, widzieli to usprawiedliwienie, widzieli, no, że można być takim człowiekiem i nawet coś dobrego robić, ale że w tej postaci nie ma nadziei, że w tej postaci nie ma przyszłości, no to Sienkiewicz pokazuje w sposób taki jednoznaczny, przy całej swojej sympatii do człowieka, który no w ramach swojego systemu moralnego, który miał, jednak był dość konsekwentny. A że jego wadą było to już kilkakrotnie nam powiedziane, że nie chciało mu się zrobić czasem coś więcej, no to każdy z nas wie, chyba tak z taką uczciwością przyznać, że często wiemy, co dobrego trzeba byłoby zrobić, tylko często nam się nie chce tego człowieka coś zrobić. Liczymy, że kto inny to zrobi, albo że samo się zrobi. Więc tak po ludzku rozumiemy Petroniusza, że czasem jest zmęczony, czasem ma jakieś ciekawsze rzeczy do zrobienia, niż to, żeby być na przykład ministrem w Rzymie i zrobić trochę porządku w tym kraju.
Jeszcze jest sprawa chrześcijan, tych pierwszych męczenników. Czy można mówić o takiej teologii męczeństwa według Henryka Sienkiewicza?
Z całą pewnością. Sienkiewicz żyje, jak pamiętamy, w XIX wieku, kiedy męczenników chrześcijańskich w całej Europie i też poza Europą było wystarczająco dużo, począwszy od rewolucji francuskiej, męczennicy Wandei, czy też w Polsce w epoce powstania styczniowego, czy po powstaniu tych męczenników, i którzy na zesłaniu, i ci, którzy po powstaniu styczniowym w Cytadeli czy w innych miejscach zginęli, męczenników w otoczeniu naszym europejskim tego czasu dla wierzącego chrześcijanina męczenników wokoło było bardzo dużo. I dlatego, i nawet no dodajmy jeszcze taki moment, w XIX wieku w literaturze miało miejsce zjawisko, które nazywamy powieścią martyrologiczną. W początku XIX wieku ukazała się powieść François René Chateaubriand'a Męczennicy. Sienkiewicz nie znał tej powieści, konkretnie tej, chociaż samego Chateaubriand'a oczywiście znał, to była taka wielka postać pierwszej połowy XIX wieku, autor takiej fascynującej książki Geniusz chrześcijaństwa, książki, która doprowadziła do wściekłości Napoleona, jako że jak gdyby przełamała taką przewagę ideową, przewagę oświecenia antyreligijną, przewagę oświeceniowców, pokazując, że chrześcijaństwo jest piękne, racjonalne. Ale i po tej powieści Chateaubriand'a pojawiło się bardzo, bardzo wiele powieści martyrologicznych, czyli opisujących męczenników pierwszych wieków chrześcijaństwa. Szczególnie znane były w XIX wieku powieści kardynała Newmana, błogosławionego John Henry Newmana, Kalista, opisująca męczenników III wieku. Tam postać świętego Cypriana męczennika się pojawia. A jeszcze bardziej znana powieść też angielskiego kardynała Wismana, Fabiola, to była bardzo, bardzo, bardzo popularna książka z polskich autorów. To Józef Ignacy Kraszewski napisał dwie powieści właśnie dotyczące Rzymu, Rzym za Nerona i Caprea i Roma. Sienkiewicz znał te powieści, cenił je, czytał je w młodości. Również Aleksander Dima wspomniany napisał powieść o męczennikach Akte. Też tu podejrzewano, francuscy krytycy podejrzewali Sienkiewicza o jakieś związki z tym, więc tych powieści było bardzo dużo, wymieniłem tylko kilka najbardziej wtedy znanych i cenionych. A więc temat męczenników, on istniał w literaturze całego XIX wieku. No Sienkiewicz ten temat podniósł na wyższy, można powiedzieć, poziom literacki, bo te powieści wspomniane literacko były na różnym poziomie, bardziej mniej popularne. Sienkiewicz wyniósł na poziom powieści, jak już wspomniałem, powieści Płaszcza i Szpady, czyli powieści przygodowej, romantycznej. Tutaj mamy, prawda, wspaniały romans, tło obyczajowe, historyczne i polityczne, a jednocześnie mamy opisy męczeństwa. Tu znowu ta trzecia część, przeze mnie tak najbardziej chyba ostatnio ulubiona, trzeci tom powieści jest kluczowy. w naszej dzisiejszej popołudniowej audycji telewizyjnej dzwoniła, rozmawiała z nami nauczycielka, polonistka z Lublina. Bardzo wdzięczny jestem za tą rozmowę naszą, która właśnie mówiła, że kiedy czytają w klasie, czyta w klasie z uczniami już na głos te opisy męczeństwa, które tam są zawarte, to uczniowie wprost przyznają, że Sienkiewicz w książce jest lepszy od filmu. To się rzadko, prawda, zdarza młodzieży, bo te opisy męczeństwa są bardzo, bardzo psychologiczne i takie bardzo zaskakujące. Sienkiewicz w mistrzowski sposób opisuje strach ludzki, ale szczególnie mistrzowsko opisuje przejście właśnie od strachu, od przełamania tego strachu do odwagi, do chwały Bożej. Tam jest przed pierwszym widowiskiem, które ma się odbyć, jest fascynująca scena, kiedy męczennicy naprawdę udręczeni tym przetrzymywaniem w tych lochach, w tych piwnicach przed wejściem na arenę i wychodzi naprzeciw nim Kryspus, ów proboszcz rzymski, wielki asceta, ale człowiek bardzo niemiłosierny i zaczyna straszyć ich jeszcze bardziej, że niech nie będą pewni, że trafią do nieba i tak dalej. A kiedy już wychodzą na scenę, to z wysokości widowni błogosławi tych ludzi święty Piotr i modli się za nich, co też doprowadza potem do nawrócenia samego Kryspusa, który rozumie swoją pomyłkę, rozumie tą ślepą uliczkę, w której sam się znalazł. A więc cały dramat, kolejne odsłony tego dramatu, kiedy zebrani tam w szopie koło cmentarza wierni po tej pierwszej fali prześladowań z pretensjami do świętego Piotra występują, mówiąc no, co się stało, co ma się dalej z nami być. I Piotr modli się w takiej wielkiej ciszy, wielkim milczeniu i nagle znajduje słowa pociechy i oni zaczynają rozumieć swoją sytuację i są gotowi na męczeństwo. Dla mnie szczególnie wzruszający jest moment takiej pokusy wielkiej samego świętego Piotra. Piotr sam jest przerażony tym, co się dzieje, tym zniszczeniem pięknie zaczynającej się wspólnoty rzymskich chrześcijan i w jego sercu budzi się w pewnym momencie taka pokusa zebrać te niedobitki chrześcijan, pozbierać i pójść sobie z nimi do Galilei. Ta Galilea to jego ojczyzna, to każdy, kto był w Ziemi Świętej, z pewnością pamięta, jak piękny to jest kraj. On tęskni za Galileą. Kraj spokojny, kraj zielony. I Piotr ma taką myśl, zebrać już wszystkich, pójść do Galilei i sobie tam żyć spokojnie, niemalże rajskim życiem, te chrześcijańskie cnoty pielęgnować. Taką ma pokusę. I nagle przychodzi zrozumienie, a jednak Chrystus chciał, żeby być tutaj. On nie może zrozumieć tej logiki od razu, jak to jest, że w tak strasznym mieście, gdzie tłumy, gdzie Neron, gdzie to wszystko, gdzie ta bestia, prawda, apokaliptyczna występuje przeciwko tej słabej trzódce, że to jednak ma być tutaj, że to jednak tu Chrystus wybrał sobie miejsce na swe królowanie i tę pokusę przezwycięża. Warto pamiętać, że tytułowy epizod Quo Vadis to nie jest to, że Piotr chciał uciec. Piotr chciał zostać. To Winicjusz wcześniej chciał wyprowadzić Piotra z Rzymu. On mu to obiecywał, on mu to, kusił go, można powiedzieć, w ten sposób. Piotr chce pozostać, ale Piotr opuszcza Rzym na wyraźną, kategoryczną prośbę, na żądanie jego wiernych. Oni mu każą opuścić Rzym. On nie chce stąd odchodzić. On posłuszny swoim wiernym opuszcza Rzym, wraca się, zawraca po tej wizji Chrystusa, rozumiejąc, iż w nim samym Chrystus chce umrzeć właśnie w Rzymie. Więc tych wątków teologii męczeństwa jest tam bardzo dużo, łącznie z tym, że oczywiście ludzie się nawracają, że ten krwiożerczy tłum jak w pewnym momencie przestaje się cieszyć tymi igrzyskami, że cały ten efekt chleba igrzysk, prawda, że te igrzyska zaczynają ich niepokoić, że po kolejnych prześladowaniach zwiększa się ilość wierzących w gminie, że jednak rzeczywiście krew męczenników jest nasieniem Kościoła. No i wspaniałe arcydzieło, można powiedzieć, Bożej łaski i talentu literackiego Sienkiewicza, kiedy nawraca się Hilon. Hilon, który naprawdę jest najstraszniejszym złoczyńcą w całej książce, przy tym, że postacią też również i humorystyczną, a jednak złoczyńcą, on się nawraca i też przyjmuje męczeństwo absolutnie dobrowolnie, widząc większy sens w swojej męczeńskiej śmierci niż w tym, aby być dalej przyjacielem Nerona. Więc tych wątków męczeńskich jest bardzo dużo, mówię, ale nie była to dla Sienkiewicza jakaś taka literacka archeologia, czyli zabawa w to, co to kiedyś dawniej było. To było dla Sienkiewicza To była współczesność, bo XIX wiek, podobnie jak XX, to czas męczenników. My czasem możemy przymykać na to oczy, myśląc sobie, że to było dawno lub też daleko od nas się dzieje coś. Sienkiewicz mówi, nie, to zawsze dzieje się blisko nas.
Wiem, że powinienem już zaprosić słuchaczy, ale nie mogę się powstrzymać, żeby zadać jeszcze jedno pytanie. To znaczy tak, książka Quo Vadis obiła się szerokim echem na całym świecie, tak? Wiele nakładów, wiele ludzi jej przeczytało tę książkę, zachwyciło się tą książką i teraz ona dotarła tam, gdzie no nie mógł nawet dotrzeć Kościół katolicki poprzez swoich kapłanów, poprzez swoje takie zwyczajne nauczanie, z racji niechęci do tego nauczania niektórych ludzi, ale do tych ludzi dotarła też ta książka. Czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że Sienkiewicz był pewnego rodzaju jakimś takim ewangelizatorem, który chciał pokazać korzenie Europy?
Z całą pewnością. Cała twórczość Sienkiewicza przepełniona jest duchem chrześcijańskim. To jest z pewnością główna przyczyna, prawdziwa przyczyna niechęci lewicowych krytyków, lewicowych działaczy kultury przed Sienkiewiczem. Trzeba się bardzo wysilać z interpretacjami Sienkiewicza, aby to chrześcijaństwo jakoś tam usunąć, aby go zneutralizować. Oczywiście krytycy umieją to robić, krytycy i propagandyści, ale kiedy czyta się Sienkiewicza bez uprzedzenia, to ten ewangeliczny moment chrześcijański w każdej z powieści jest bardzo widoczny. Tu z pewnością ojciec nawiązuje do mojej uwagi, którą poczyniłem również w naszej telewizyjnej dzisiejszej audycji, że dla mnie było no odkryciem i zadziwieniem, kiedy mieszkając w Rosji, na Ukrainie w latach 90. i 2000. widziałem wydania Quo Vadis z czasów sowieckich. Ta książka była wydawana w czasach sowieckich, ona była obecna. No oczywiście nie była szkolną lekturą, ale można ją było bez większych problemów kupić jako pozycję klasyki, takiej światowej klasyki. Sienkiewicz zresztą niemalże cały był dostępny w Rosji, popularny był w Rosji jeszcze z czasów przedrewolucyjnych. Może najmniej popularna było Ogniem i Mieczem, bo tam ta kwestia, prawda, wojen ukraińskich, jak gdyby średnio korzystna, ale już Krzyżacy, czy Potop, czy Pan Wodejowski były bardzo popularne, a w czasach współczesnej Sienkiewiczowi również i Rodzina Połanieckich, również Bez dogmatu były szalenie popularnymi książkami. Sam Lew Tołstoj był wielkim admiratorem twórczości Sienkiewicza i Bez dogmatu uważał za jedną z najwybitniejszych powieści swojej epoki.
Quo Vadis Henryka Sienkiewicza jako odpowiedź na realne problemy teologiczne i propagandowe epoki. A naszym gościem jest, przypomnę, ojciec dr Andrzej Bielat, dominikanin, autor książek pod tytułem Ocalić Europę i Sienkiewicz i jego rady dla rodaków. Zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numer telefonów 56 655 2355 z Polski Północnej, 56 655 2356 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 2333 oraz 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry
Zbyszek, Wilkowice, obok Bielska Białej.
Miło nam.
Ja mam taką uwagę bardziej, jestem może, czytałem mojemu dziecku i sam sobie dla siebie trylogię Sienkiewicza i tam też przewija się te wątki chrześcijańskie, to, że na przykład Skrzetuski czy pan Włodyjowski pamiętali o Panu Bogu, modlili się, jest to tam wyraźnie powiedziane. Taką mam uwagę i taką radę dla rodziców, że warto dzieciom czytać Sienkiewicza, że wychowujemy ich w patriotyzmie i wierze. Tyle.
Dziękujemy, panie Zbyszku.
To ja może dodam bardzo do tej cennej uwagi, że to święty Jan Paweł II przypominał nam, wspominał, że jednak tato mu też czytał Sienkiewicza, też trylogię. Narzekamy często, że młodzież nie czyta. Sami może trochę za mało czytamy. Młodzież nie widzi nas czytających, ale właśnie ten trud przebrnięcia przez język piękny, ale troszkę trudny oczywiście, wymagający wyobraźni. No te 9 określeń tłumów, które przeczytałem, no też wymaga, prawda, subtelności językowej, więc trzeba czytać. I tych wątków religijnych w trylogii oczywiście jest co niemiara. Samo nawrócenie Kmicica, ten długi prawda, proces, czy też zmagania, duchowe zmagania Jeremy Wiśniewieckiego w Ogniem i Mieczem. To są wątki niesamowite i bez rozumienia chrześcijaństwa. Trylogia nie zrozumienia zostaje tylko jakąś taką opowiastką o dziwnych rycerzach, którzy czasem za dużo wypiją, a czasem dobrze się szabelką biją, jak mają na to ochotę. A rzeczywisty dramat ich życia to jest bycie wiernym Bogu i przysiędze, co zresztą finalizuje pan Włodyjowski, gdzie obaj szczęśliwi bohaterowie, czyli Ketling i Włodyjowski, mający wspaniałe żony i będący u szczytu swojej kariery, wypełniają ślub, który złożyli wcale nie z intencją zginięcia, bo złożyli te swoje śluby, że nie opuszczą twierdzy, będąc przekonani, że pomoc przyjdzie. A jednak ten ślub muszą wykonać, bo taka jest logika wiary, taka jest logika żołnierskiej ofiary. Więc bez zrozumienia chrześcijaństwa, bez zrozumienia tego wątku, no to będziemy myśleli na przykład, że Włodyjowski był samobójcą. Więc trzeba nam, myślę, że czym bardziej jako wierzący będziemy czytali te wszystkie utwory, tym bardziej będziemy rozumieli samych siebie i też będziemy mogli robić nawet i rachunek sumienia z naszej wiary lub też z wiary, z powierzchowności naszej wiary często.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
No cieszę się, że się dodzwoniłem do radia.
My również, a kto się dodzwonił?
Stanisław. Ja Słuchamy mam takie pana. Pytanie do pana Rydzyko.
No to myślę, że w Polsce się mówi do ojca. Pozdrawiam serdecznie, nauczymy się kultury, wtedy będziemy się lepiej wyrażać i wtedy może będziemy się nawzajem słuchać, ale bądźmy kulturalni, ludźmi kultury. Kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Serdecznie pozdrawiam ojców. Szczęść Boże. Dzwonię
Cześć Boże.
Z Podlasia, Zofia.
Bo nam.
Chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt patriotyczny w chwili odbioru Nagrody Nobla. Jednak Sienkiewicz czuł się w każdej chwili Polakiem i mówi pięknie w języku Tacyta, że głoszono, że umarła, a ona żyje, bo żyje jej syn i właśnie odbiera nagrodę. Więc to jest taki piękny motyw związany też z Quo Vadis, bo mówi się, że odbierał Nagrodę Nobla jako twórca Quo Vadis przede wszystkim. No może to jest niezbyt ścisłe, ale taka jest powszechna opinia. Więc chciałam na ten aspekt zwrócić uwagę, że nawet w takiej chwili chwały, glorii czuł się przedstawicielem narodu. A w Quo Vadis wydaje mi się, że postać Ligi, i chciałabym tu usłyszeć opinię ojca, referenta, czy nie ma jakiegoś tutaj powiązania z Polską. Wydaje się, że Ligia jest właśnie niewolnicą z północy. Takie chyba gdzieś też czytałam sugestie, że jakby tutaj lechickość Ligi zaproponował Sienkiewicz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy pani Zofio.
Tak, Ligia należała do narodu Ligów. Według XIX-wiecznych ustaleń z czasu Sienkiewicza Ligowie zamieszkiwali ziemię między Wartą a Wisłą, więc byli to Wielkopolanie, tak dzisiejsi. No, kwestie oczywiście potem zmienił się pogląd, że nie była Słowianką, ponieważ Słowianie przyszli jakoby później na tę ziemię. No, tutaj teorie się zmieniają, ale generalnie na czas pisania Quo Vadis Ligia ewidentnie była utożsamiana właśnie z Polakami. No i ta oczywiście końcowa scena, kiedy Ligia jest przywiązana do tego Tura germańskiego, no to była taka już jednoznaczna aluzja, kto tu siłą wojuje, a kto wojuje cnotą. Kto jest uciemiężony, a kto jest tą niszczycielską postacią. Zwróciła pani uwagę na bardzo ciekawy właśnie fakt, że swoją mowę w czasie wręczania Nagrody Nobla Sienkiewicz wygłosił po łacinie. Nie po francusku, jak to było ogólnie przyjęte, to był język międzynarodowy, oczywiście nie po rosyjsku, jako poddany rosyjski, nie po polsku, ale jednak po łacinie, pokazując Europejczykom to, co w Quo Vadis właśnie najważniejsze, gdzie są źródła naszej kultury. Jesteśmy cywilizacją łacińską, należymy nie do porządku rewolucji francuskiej, czy też oświecenia, które bardziej kojarzymy z Francją, ale do porządku właśnie Wielkiego Rzymu, który stał się wielki właśnie, można powiedzieć wieczny, dzięki chrześcijaństwu. Pani dobrze zauważyła, że no, chociaż uważa się, iż to Quo Vadis było przyczyną Nagrody Nobla, to jednak w tej mowie, w tym uzasadnieniu dla Komisji Noblowskiej opisana jest cała twórczość Sienkiewicza, oczywiście do 1905 roku, czyli do Krzyżaków, powiedzmy, włącznie. Jeszcze potem, po 1905 roku, z większych rzeczy Sienkiewicza to powstało Pustyni w Puszczy i powieść prawie nieznana, antysocjalistyczna jego powieść Wiry. Więc tam znajdziemy pochwałę całej jego twórczości, począwszy od tych nowel takich bardzo pozytywistycznych, o pracy organicznej, łącznie ze słynnym Jankiem Muzykantem, przez trylogię. Tu jest ta ironia losu, że Szwedzi przyznali Nagrodę Nobla Sienkiewiczowi, który w potopie pokonał owych Szwedów, wyganiając ich z Polski, a jednak doceniono sposób, w jaki opisywał Szwedów, że nie było tam ani grama nacjonalizmu, ani grama pogardy dla przeciwników. To bardzo podkreślano w tej mowie pochwalnej. Więc to cała twórczość Sienkiewicza, łącznie z tymi naszymi arcypolskimi, z tą naszą arcypolską trylogią, której niektórzy się wstydzą jako niby czegoś zaściankowego, to był powód Nagrody Nobla. Więc to warto mieć w pamięci. Także jak powiedzmy w trylogii są zawarte prawdy ogólnoeuropejskie, ogólnoświatowe, ogólnokulturowe, ogólnocywilizacyjne. Tak samo i w Quo Vadis zawarte są w wielu miejscach sprawy bardzo, bardzo polskie, które, co było dobrze rozumiane już wtedy przez krytykę światową, przez czytelników.
Dziękuję i już mamy kolejną osobę. Radio Maria, halo, jesteśmy na antenie.
Tak, chciałabym do...
Jest pani na antenie, słuchamy panią. Jak ma pani na imię?
Moje imię Władysława, dzwonię z Lublina. Słucham audycji z wielkim zainteresowaniem i wcześniej, i teraz. I najpierw to chciałabym pogratulować pięknego, wzorowanego na Sienkiewiczu języka ojcu prowadzącemu. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. I chciałam właśnie troszeczkę powiedzieć o języku Sienkiewicza, takich uwag ogólnych. Pisał o sprawach bardzo trudnych, pisał o sprawach niezwykle emocjonujących. Emocjonalność jest, ale nie ma tu mowy nienawiści. Po prostu ci, którzy się nienawidzą, to przegrywają. Jest emocjonalność, ale proszę zobaczyć, jaka jest to emocjonalność. Na przykład taki Zagłoba, niezwykle emocjonalny człowiek, umie wyrażać bardzo różne swoje stany, ale tu nie ma brzydkich słów. Sienkiewicz ogromnie dbał o kulturę języka. Tak się zdarza prawie co roku, że prowadzę zajęcia ze studentami i pokazuję Sienkiewicza jako taki najlepszy, najdoskonalszy wzór języka. I oni naprawdę zwracają na to uwagę. Ile tutaj jest pięknych, potoczystych zdań. I jeszcze jedno. Sienkiewicz, mimo swojej takiej epickości i narracyjności, jest bardzo oszczędny w słowach. Można się od niego uczyć. Tu nie ma niczego zbędnego, ale też i niczego nie brakuje. Sienkiewicz ponadto jest takim mistrzem, i to też warto, jak się czyta, zwrócić na to uwagę. Jest mistrzem szczegółu, pokazuje jakiś drobiazg, a za chwilę pokazuje obrazy ogólne, pokazuje panoramę. Umie tworzyć napięcia. W omawianej powieści w Quo Vadis zawsze mnie jakoś pociągały sposoby aktualizowania tego, co się tam dzieje, pokazywanie takiej ponadczasowości. Zawsze jakoś bardzo przemawia do mnie zakończenie. Jak zły sen minął Neron, minęła Popea, minęli inni ludzie, ale ostały się prawdy, które głosił ten bardzo, bardzo skromny Piotr, bardzo ciepły. Jest tutaj takie nawiązanie do tego motywu, toposu Ubi sunt, gdzież są ci wielcy? Kolejna kwestia, tak już szybciutko, to jeszcze motyw przebaczenia, który u Sienkiewicza jest. Jest w Krzyżakach, śmierć Longinusa, który ginie od strzał, a modli się, nie przeklina. Jest, prawda, Chilon i przebaczenie Chilonowi. To są kwestie niezwykle wychowawcze. I wreszcie ostatnia sprawa. U Sienkiewicza wiadomo, kto jest dobry, a kto niedobry. Tutaj jest ten wyraźny rozdział, pokazanie ludzi dobrych, złych, wierzących, niewierzących, i pokazane są też ewolucje. I to wszystko sprawia, że ta powieść ciągle się aktualizuje, ciągle jest porywająca. Można się kłócić, czy tym sprzeczać, przepraszam za słowo, czy sylwetki są wyraziste, czy mniej wyraziste, ale ci chrześcijanie jednak dla mnie są wyraziści. Dlaczego? Bo oni umieją umierać. Umieją umierać za wiarę, i to jest dla mnie, moim zdaniem, jedyne, najważniejsze kryterium. Bo tak się zastanawiam. Prawda, podziwiamy tych, którzy umierają za Chrystusa, i jak to jest ze mną, jak to jest z moją odwagą, z moją taką wiarą do końca. Dziękuję bardzo za uwagę, bardzo mi było miło połączyć się, pierwszy raz w ogóle połączyłam się. I jeszcze raz gratuluję pomysłu, no i czekamy na tego typu audycje. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani Władysławo, szczęść Boże.
Bóg zapłać za Ojciec ciepłe słowa, za ten miły komplement. Ja tak może pro domo sua, co do tego języka. Ja, jak wspomniałem, przez kilkanaście lat mieszkałem w Rosji, na Ukrainie. Przez kilkanaście lat na co dzień mówiłem po rosyjsku, bo w rosyjskojęzycznym środowisku się znajdowałem, co spowodowało, że trochę musiałem rzeczywiście być ostrożny, mówiąc po rosyjsku, żeby nie wplatać polskich słów. I na odwrót, kiedy powróciłem do Polski, kiedy w ogóle przyjeżdżałem do Polski, musiałem i do dziś dnia muszę uważać, żeby nie wplatać rosyjskich słów, jednak 17 lat swoje robi. I pod tym względem, tu tak może nieskromnie zabrzmi, jestem trochę podobny do Sienkiewicza rzeczywiście, bo Sienkiewicz również wyrósł w środowisku rosyjskojęzycznym. Jednak i w szkole był rosyjski, i na ulicy był rosyjski. I Sienkiewicz bardzo pilnował tej czystości języka. Wtedy miało miejsce takie zjawisko w epoce Sienkiewicza, że Polacy nie zdawali sobie często sprawy, jak źle mówią po polsku, nawet na jakichś tam plakatach, czy wypowiedziach, wtrącali rosyjskie słówka, brali rosyjskie konstrukcje zdaniowe. Sienkiewicz pod tym względem, no rzeczywiście nawet w swoich felietonach, no bardzo krytykuje rodaków, bardzo zarzuca im to wprost i żąda od nich tej troski o język, choć jestem przekonany, że w kilku miejscach Sienkiewiczowi też się wpadki zdarzają, bo rzeczywiście te języki przenikają się i przy pewnych próbach archaizacji językowej, zwłaszcza w Potopie, zdarzają mu się wpadki, gdzie też jakiś rusycyzm się wkradnie, bo to bardzo trudno jest się uchronić, więc a często no, człowiek zaczyna, mi się tak osobiście zdarza, że zaczyna mówić jakieś zdanie, troszkę nie do końca prawidłową konstrukcję polską trzeba w marszu przerabiać na lepszą, więc to tak pro domo suwa. Zwróciła pani uwagę na tą troskę Sienkiewicza o szczegóły. Sienkiewicz był też malarzem, można powiedzieć. Nie kształcił się w malarstwie, chociaż miał ku temu pewne zdolności, no poszedł w inną stronę, ale był zafascynowany malarstwem i dlatego w jego książkach bardzo często pojawiają się po prostu obrazy, on opisując konkretne sceny, opisuje obraz, bardzo konkretny obraz. Jedna taka ulubiona scena to jest w Potopie, kiedy ksiądz Kordecki w nocy wychodzi na wały i modli się w samotności na tych wałach. To jest ewidentny cytat ze znanego nam wszystkim obrazu. Pan Jezus modli się w Ogrojcu przed swoją śmiercią. Gdzieś tam u dołu miasto Jeruzalem, gdzieś tam z boku śpią apostołowie. Ta scena jest skopiowana, ten obraz jest skopiowany, opisany właśnie jako modlitwa Kordeckiego. Tych scen oczywiście jest więcej. No, wspomniane dwa słynne obrazy Siemieradzkiego, Dirce chrześcijaństwa i pochodnie chrześcijańskie. To też są cytaty, które znajdziemy w ogniem w Quo Vadis. Więc ta miłość do szczegółu no, po prostu jest świadomością i malarską, i też świadomością taką realistyczną. Wiadomo, w realistycznym opisie szczegół gra wielką rolę. No a przebaczenie, o którym mówimy, przebaczenie, miłosierdzie, no to są wątki chrześcijańskie absolutnie. To przebacz wszystkie sceny przebaczenia, które mamy i w Ogniem i Mieczem, ksiądz Kamiński, i w Quo Vadis, i w pozostałych książkach, wszystkie te wątki wprost wynikają z logiki Ewangelii. No jeżeli naszym znakiem jest krzyż, to na krzyżu zabrzmiały słowa największej modlitwy Chrystusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Modlitwy wszystkich męczenników, modlitwy świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który wie, że umiera za zbawienie tych, dla świadectwa dla tych, którzy go teraz mordują, i akta męczenników chrześcijańskich pierwszych wieków ciągle nam o tym mówiły, że ich modlitwa, ich postawa była powodem nawrócenia konkretnych prześladowców. Więc to przebaczenie to jest ta par excellence Ewangelia w czystym wymiarze.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Radio Maria. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Pozdrawiam serdecznie ojca i księdza doktora. Jestem urzeczony, naprawdę piękna audycja. Chciałem się odnieść, bo powiedzmy jest taka nauka dla nas, że pewne postacie nas wychowują. Jeśli chodzi o Quo Vadis, to ja tu widzę wiele postaci, które w swoim zachowaniu kierują się jakąś motywacją, która ma często charakter mniej lub bardziej interesowny. I na tle tych osób pojawiają się dwie osoby o wyraźnie czystych intencjach. Ursus, który bardzo wiernie ochrania swoją panią, Ligię, i Ligia, która jest osobą na wskroś czystą, prawdziwą chrześcijanką, mógłbym powiedzieć chrześcijanką z urodzenia. I ta chrześcijanka, to jest ciekawostką dla mnie, odpowiada pozytywnie na uczucie poganina, Winicjusza. Jest więc ona dla mnie jakoby naśladowczynią Boga, który nie ma względu na osobę i taką postacią, która potrafi okazać miłosierdzie, dostrzegając jakieś ukryte, powiedzmy, cechy dobre człowieka, Bożym zmysłem, i dzięki takiej postawie ona te cechy wydobywa, które są ukryte jakby na wierzch. I w tym momencie na przykład naśladuje ona Jezusa w takiej scenie ewangelicznej, spotkanie Jezusa z Syrofenicjanką przy studni, gdzie niejako odbywa się konsekracja tej poganki. I w swoim sposobie bycia Ligia jest dla mnie takim cichym i skromnym współpracownikiem Boga, godnym naśladowania. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy również, panie Pawle.
Niewątpliwie Ligia jest prawdziwym świadkiem Chrystusa. Myślę, że też bardzo pięknie to widać, taki wątek, jak Ligię traktuje Aktę. To jest taka starsza siostra, prawda, Ligii, jak ta czystość Ligii, czystość myślenia, jakimś świadectwem dla Akty, której życie było bardziej pogmatwane. No ale myślę, że taką najczystszą postacią i mistrzowsko zarysowaną, tylko pojawia się trzykrotnie bodajże w całej powieści, z Glaukos, uwlekarz, no wyjątkowo skrzywdzony przez Chilona. To naprawdę, kiedy czytamy te opisy, co Chilon robił Glaukosowi, no to ogarnia nas przerażenie. No, jak my byśmy reagowali na takiego człowieka, czy byśmy potrafili się powstrzymać przed zemstą. Glaukos jest takim właśnie absolutnie czystą postacią, ale też pokazane jest to zmaganie. To nie jest takie, że tam nie jest tak pokazane, że tak o leciutko machnął ręką, nie ma sprawy, słuchaj, przebaczam ci. Tam jest pokazana wewnętrzna walka tego świętego człowieka, bo to są rzeczy, te krzywdy, które uczynił Chilon, to były krzywdy nie tylko jemu samemu uczynione, ale również jego bliskim. To bardzo trudno jest to przebaczyć, więc ta postać jest kluczowa i potem przy nawróceniu, prawda, Chilona, do świadectwa Glaukosa jest specjalne, więc też tu warto byłoby w tą postać się wgłębiać.
Dziękuję. Już za moment będą kolejne telefony. Wcześniej może wróćmy do takich sienkiewiczowskich klimatów, może z innej książki, z trylogii. nam się przypomniało trochę Ogniem i Mieczem, no bardziej ekranizacja tego. Tak. A już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami
jestem
połączył?
Jestem bardzo przyjęta tym, że się dodzwoniłam już któryś raz z kolei. Moje imię Mirosława i uczę w szkole. I chciałam tutaj podziękować za ten piękny wykład, który bardzo mnie tak wzruszył i miałam zaraz takie myśli właśnie przed laty. I zastanawiałam się, od którego roku Quo Vadis stała się lekturą w szkole podstawowej. I tak sobie obliczyłam, że to chyba było w 1984 roku. Muszę powiedzieć, że wtedy w bibliotece nie było ani jednej książki. Rodzice, ja miałam tylko jedną i to jedną książkę, która była rozczytywana przez moich uczniów klasy ósmej. I dzieci naprawdę przeżyły tę książkę. Jak umiałam, tak z nimi prowadziłam lekcje. Oczywiście w tamtych czasach było to bardzo trudne, bo była taka sytuacja, że kiedy miałam hospitację i tak dalej, to oczywiście pytano się dzieci, jakie lektury, no oczywiście oprócz Miłosza, który skrzywdziłeś, Quo Vadis, no to nie podobało się to niektórym ludziom, ale cieszyłam się, że jednak uczniowie czytali tę książkę, przeczytali i potem miałam taką naprawdę prywatną satysfakcję, że były wtedy egzaminy do liceum, uczennica mi powiedziała, pisałam na egzaminie z języka polskiego o lekturze Quo Vadis i co dostałaś piątkę. Byłam pewna, że to była jedna z nielicznych uczennic, które wtedy podjęły się tego tematu. I naprawdę to są takie rzeczy, których jako zwykły nauczyciel się pamięta i nie wiem, jak jest teraz, w dalszym ciągu czy w podstawówce, no ale teraz przymierzam się do lektury właśnie do W pustyni w puszczy, żeby z dziećmi w tym roku omówić, bo uczę klasę szóstą, bo to są dzieci, które poszły rok szybciej do szkoły. I uważam, że też wydobędą te piękne wartości, jaką tutaj przedstawiał właśnie Sienkiewicz w pustyni i w puszczy. Szczególnie będę kładła nacisk na tą postawę Stasia, który no, będzie bardzo takim, jest patriotą, jest katolikiem, wielkim chrześcijaninem i nie ugnie się przed inną wiarą, przed bohaterami, prawda, z tamtych tam terenów i w jaki sposób nawiąże to do sytuacji takiej tej trochę obecnej. Mam nadzieję, że dzieci to zrozumieją i będą jakoś no, z wielką przyjemnością książkę przeczytają, bo jestem już taką nauczycielką starej daty, że lektura musi zostać przeczytana i no to taka moja taka dygresja na ten temat, bo właśnie chciałam tutaj też podziękować wszystkim nauczycielom, którzy w tamtych czasach podjęli się tej lektury, a mimo, że ona była właśnie w spisie lektur, to nie wskazane było, żeby ją czytać w ogóle i rozmawiać. Podobnie z Krzyżakami, które były jakoś tak troszeczkę, że tak powiem, no, dobrze, że są, ale lepiej tego nie ruszać, tych lektur Sienkiewicza, prawda, tych książek jego. No, to na razie tyle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio, ojca, pana, bo włączyłam trochę
to jest,
z opóźnieniem.
Naszym gościem jest ojciec dr Andrzej Bielac, dominikanin.
A, to serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Naprawdę tutaj mam już, sobie robiłam takie notateczki, żeby tą wiedzę później przekazać moim uczniom. Więc szczęść Boże
szczęść
i
Bóg Boże.
Zapłać. I dziękuję za to połączenie.
Również wielkie Bóg zapłać, Pani Mirosławo.
Ja też bardzo dziękuję za przypomnienie W pustyni w puszczy. To jest też powieść bardzo poważna. Tak naprawdę jest to ostatnie dzieło Sienkiewicza w pełni napisane, przedostatnie, przepraszam. Wiry W pustyni w puszczy to są praktycznie równoległe dzieła. I W pustyni w puszczy, które też często traktujemy jako no, taka powiastka dla dzieci. Znowu chyba często patrzymy na tą książkę przez pryzmat filmów, które właśnie no, taka sobie powiastka o chłopcu, dziewczynce, którzy uciekają. A jest to powieść, którą Sienkiewicz pisał bardzo świadomie, miał wtedy już 65 lat. Kiedy pisał tę książkę, był już takim, można powiedzieć, dziadkiem. Swoich wnuków jeszcze nie miał, ale wśród swoich przyjaciół miał wiele dzieci, które go kochały, które go szanowały. I miał świadomość tego czytelnika dziecięcego. Jednocześnie wiedział, wzorował się na Kiplingu, na Księdze Dżungli i wiedział, że jest w stanie napisać książkę, która będzie jednocześnie książką dla dzieci i jednocześnie książką dla dorosłych. Książki wtedy były znacznie droższe niż dzisiaj i kiedy rodzic czy dziadek kupił dziecku książkę pod choinkę, bo zresztą tak się Pustyni w Puszczy ukazało, to sam wcześniej ją przeczytał, a dopiero potem zapakował, położył pod choinkę. On wiedział, że to będzie książka czytana przez dorosłych i dlatego jest tam tych kilka warstw. Jest warstwa, bardzo mocna warstwa polityczna. Tam naprawdę opisane w Pustyni w Puszczy mamy opisaną wojnę cywilizacji. Tam mamy opisane trzy cywilizacje. Cywilizację chrześcijańską, czyli Staś jako pół krwi Polak, pół Francuz, Brytyjczycy na czele z generałem Gordonem, który tam jest już zamordowany. Ta logika postępowania właśnie chrześcijan, Europejczyków. Potem jest opisana cywilizacja muzułmańska, która de facto w tym momencie pokazuje też tą rewolucyjność, całą tragedię rewolucji. I gdzieś tam na tle też jest cywilizacja tych pierwotnych ludów afrykańskich, które symbolizuje Kali, który jest gotów bić kobietę, który jest w stanie nic nie robić, byle kobieta pracowała i kilka tych poszczególnych wątków. Więc te trzy cywilizacje są pokazane właśnie w tym kontekście konfliktu cywilizacji i to, co dzisiaj widzimy, ten konflikt między cywilizacją muzułmańską a naszą osłabioną przez laicyzację cywilizacją europejską, tam to wszystko jest pokazane. Przypomnę, że też ten teren, kontekst tej powieści, to jest sytuacja Sudanu. To jest Sudanu, który, jak wiem, parę lat temu, ten chrześcijański Sudan Południowy, prześladowany, uciemierzony, oddzielił się od północnego tego islamskiego i tam do dziś dnia konsekwencje tych sytuacji sprzed 130 mniej więcej lat się dzieją. Więc postać Mahdiego to jest taki klasyczny rewolucjonista opisany. On przypomina Robespiera prawdopodobnie rewolucyjnego w tym swoim zachowaniu. No i bardzo głębokie wątki chrześcijańskie to, kiedy przeczytamy, prawda, jak Staś wypowiada się przed Mahdim, jakie ma motywacje, jak staje się tym rycerzem. Ja bardzo lubię taki fragmencik, kiedy Staś musi zastrzelić któregoś ze swoich wrogów, a on w życiu jeszcze nie zastrzelił człowieka i Staś ma pokusę strzelić tamtemu w plecy. I Sienkiewicz komentuje to, ale w żyłach Stasia płynęła polska i francuska krew, my w plecy nie strzelamy. I Staś musi czekać na to, aż tamten się odwróci i dopiero wtedy go zastrzelić, patrząc mu w oczy, co jest bardzo trudne. Ale właśnie logika. My w plecy nie strzelamy, tak? Sienkiewicz tłumaczył, czym się my, chrześcijanie, Europejczycy prawdziwi, różnimy od tych Europejczyków, którzy są tylko, mieszkają tu w Europie, ale zwyczaje mają nieeuropejskie, bo mają zwyczaj strzelania w plecy. No a szczególnie ulubiony, wszyscy znamy, pamiętamy fragment, jak Staś katechizuje Kalego, tłumaczy, co jest dobre, co jest złe. Kali ukraść krowę to dobrze, Kalemu ukraść krowę to źle. Ale zapominamy często, jaką puentę dopisuje tam Sienkiewicz. Sienkiewicz pisze mniej więcej tak, że Staś był jeszcze zbyt młody, aby zmiarkować, iż w Europie są całe państwa i narody, które myślą jak Kali. Sienkiewicz nie nabija się z Kalego, który jeszcze nie rozumie, co dobro, co zło. Sienkiewicz w oczy wypowiada Europejczykom, państwom i narodom europejskim, które właśnie myślą jak Kali, że jak my zabierzemy na przykład księstwo poznańskie Polakom, to dobrze, a jak księstwo poznańskie się o swoje prawa domaga, to już jest źle. To jest aluzja, to jest przytyk Europejczykom uczyniony, którzy właśnie gubią źródła chrześcijańskiej kultury.
Bardzo dziękuję. Już kolejna osoba. Radio Maria, halo. Bardzo
będzie
proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Józef, diecezji siedlskiej.
Bardzo nam miło.
Jestem zauroczony audycją na temat Sienkiewicza, na temat Kowali szczególnie. I przepiękna audycja, Bóg zapłać za to, że tak potraficie to zorganizować. I jeszcze raz Bóg zapłać serdeczne za piękną polszczyznę. Ja tak już nie umiem się wyrażać, jestem już stary, ale jestem zakochany, rozkochany wręcz w literaturze. Chociaż zostałem księdzem, ale bardzo lubię literaturę, a już polską to już przepiękna jest. Jak najwięcej opowiadajcie o pięknie polskiej literatury. Bóg zapłać za wszystko. Serdeczne dzięki.
Również wielkie Bóg zapłać, księże Józefie. Szczęść Boże. A przypomnę, że naszym gościem jest ojciec dr Andrzej Bielat, dominikanin, autor książek Ocalić Europę i Sienkiewicz i jego rady dla rodaków.
Bardzo ja proszę. Pozwolę sobie taką uwagę tu uczynić. Znowu dziękuję za komplement miły. Jednym z takich najwybitniejszych dominikanów XX wieku był ojciec Jacek Woroniecki, rektor KUL-u. To są początki odnowionej Rzeczypospolitej. I kiedy był wychowawcą młodych dominikanów przed 100 laty, to był, no, jak to mawiamy, załamany, bo przychodzili chłopcy, no, którzy nie mieli często polskich szkół i ten język, który mówili, był polsko-niemieckim albo polsko-rosyjskim często, taką mieszaniną. I on, troszcząc się o wychowanie kaznodziejów, na każde wakacje każdy z tych młodych chłopców dostawał którąś z polskich powieści właśnie do przeczytania. W ciągu roku szkolnego tego czasu na tą literaturę nie było, ale każdy musiał na wakacje przeczytać tę powieść, bo on wiedział, że oni muszą się uczyć polskiego języka, muszą mówić pięknie. Więc dzisiaj, kiedy narzekamy na język polski, no musimy pamiętać, że bez literatury, bez czytania konkretnych książek my języka nie wydoskonalimy. Ja sam, no, w drugą stronę wspomniałem o moim rosyjskim życiowym epizodzie. Ucząc się rosyjskiego, też czytałem rosyjskich klasyków i jakoś ten język do jakiegoś poziomu doprowadziłem, bo nie ma innej drogi poznawania języka niż czytanie największych klasyków, a język polski współczesny dla dwudziestowiecznych Polaków stworzył właśnie Sienkiewicz, bo jego czytał cały naród, i chłopi, i arystokracja, inteligencja, wszyscy go czytali, i ten wzór języka świadomego mamy z niego, więc pewnie to też w moim języku pobrzmiewa to, że przejąłem się Sienkiewiczem, że się wczytywałem w niego.
Dziękuję. I kolejna osoba, Radio Maria. Halo? Bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do audycji.
Tak, jest pani na antenie. Jak ma pani na imię?
Na imię mamy Janina. Telefonuję z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam powiedzieć, że wszystkim przepięknie dziękuję ojcu dominikanowi, że tak przepięknie powiedział treści i w formie, i ustosunkowując się do poszczególnych wątków poprzez treści. To jest wykład tak piękny, rzadkiej klasy, prawie możliwy do usłyszenia kiedykolwiek, w jakimkolwiek innym miejscu. Wielki Bóg zapłać dominikaninowi. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że to bardzo się łączy z tym, co słyszeliśmy dzisiaj o godzinie 21 podczas apelu jasnogórskiego dzisiejszego. Ale teraz dzwonię w innej kwestii. Jeżeli ktoś miałby dobre pióro i pokusiłby się o napisanie całej genealogii pisarza Henryka Sienkiewicza, to ja mogę podać swój telefon, bo znałam osobiście wnuczkę Henryka Sienkiewicza, pannę Korniłowicz. I mój telefon 696 137 381, i mogę służyć bardzo niewielkim przyczynkiem do powiedzenia o tej pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Pani Janino, tak, dziękujemy.
No tu dodam, że pani Korniłowiczowa napisała wspaniałą książkę o historii rodziny, ona leży tytuł Onegdaj, to zebrała bardzo dużo z tego, co jest. Historię rodziny Sienkiewiczów znamy dość dobrze w sumie, bo jednak były to okresy i za życia Sienkiewicza, i po jego śmierci wielkiej popularności Sienkiewicza. Ona była taka krótkotrwała, to było w czasie samej trylogii, czyli lata 1883-1882, przepraszam. Wtedy Sienkiewicz był bardzo popularny. Potem przy okazji Nagrody Nobla jego popularność bardzo wzrosła, a potem krótki taki moment ogromnej popularności, kiedy jego ciało przywieziono do Polski i pochowano w 20 latach w katedrze. To był taki okres takiej eksplozji jego popularności. Wtedy ta sienkiewiczologia szła mocno do przodu. Mówiło się dużo o nim i te badania były dobrze zrobione, więc życiorys rodziny znamy dość dobrze. Dodam taki szczegół, nie wszyscy może wiedzą. Pochodził Sienkiewicz z rodziny tatarskiej. Jego pradziadek był Tatarem czystym, że tak powiem. I pradziadek dopiero przeszedł na katolicyzm. To było w czasach ostatniego króla Polski. Być może to był wątek też miłosny, że zakochał się w Polsce chrześcijance. Więc ten bardzo ciekawy moment też. A po kądzieli pochodził też bardzo zasnej rodziny Cieciszowskich. Brat jego pradziadka, Kacper Cieciszowski, był arcybiskupem kijowskim, potem na Wołyniu, a w końcu arcybiskupem mohylewskim, urzędującym w Petersburgu. To takie postacie bardzo związane. Sam Sienkiewicz spokrewniony z Joachimem Lelewelem, trochę dalej z Cyprianem Kamilem Norwidem. Także to naprawdę były bardzo ciekawe koligacje i też widzimy, że te rodzinne historie miały tutaj wpływ też na całość tej sytuacji, tej głębi, która jest w jego utworach.
Dziękuję. Mamy już kolejną osobę. Halo, Radio Maria. Tak, jesteś na antenie.
Dzień dobry, ja się nazywam Rafał. Dzień dobry. Dzwonię z takiej miejscowości Okrzeja. Akurat trafna audycja, chciałbym powiedzieć, na dzisiejszy wieczór, bo to bardzo się łączy z tym naszym pisarzem, bo został ochrzczony w naszym kościele. Mhm. Halo?
Tak, słuchamy.
Także no ja miałem okazję być w tym pałacyku, w którym tam on się urodził, żył. Powiem więcej, mamy kościół fundowany przez jego babkę. Mamy też kopiec usypany tam w 1938 roku przez naszą ludność społeczną na jego cześć. I bardzo podoba mi się ta audycja dzisiaj.
Mhm. Czy coś jeszcze?
Nie, no.
To dziękujemy, panie Rafale.
Proszę bardzo.
Dodam od siebie, że Sienkiewicz też bardzo cenił sobie swoją ojczyznę, tą swoją małą ojczyznę, wyjątkowo piękną laurkę dla Podlasia napisał właśnie w Potopie, gdzie wszystkie, jak gdyby, części Polski nie podołały tej pokusie potopu, poddawały się, przegrywały, a właśnie Podlasie ukazane jest, zresztą zgodnie z prawdą historyczną, jako ta jedyna część Rzeczpospolitej, która zachowała wierność, która się nie poddała, więc ten taki patriotyzm lokalny Sienkiewicza jest tam obecny. Zresztą też tam umieścił, na Podlasiu umieścił rodzinę Kmicica później, więc po zakończeniu potopu, więc to Podlasie często się pojawia tak bardzo pozytywnie, z takim dużym sentymentem, chociaż jak mówię, dzieciństwo jego osobiste spędzone na Podlasiu nie było zbyt szczęśliwe, w domu się nie darzyło za bardzo, więcej takiego ciepła, takiego pokoju doświadczył swych wujostwa, ale też na Podlasiu, więc nigdy nie zdradził Podlasia, nigdy się go nie wyrzekł.
Dziękuję. Zatem już kolejna osoba. Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie.
O?
Tak, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca doktora, gościa. No, ja tak samo. No, nie będę nic dodawał, bo tutaj się już więcej słów nie da użyć. Tylko powiem, że te słowa wypowiedziane przez ojca, to należy spisać i to powinna być lektura obowiązkowa. Zwłaszcza do naszych polityków. Do naszych polityków, którzy już zapomnieli, co to jest Polska, co to jest język polski, co to jest kultura polska. Ja osobiście odżyły we mnie, chociaż już mam swoje lata, że tak powiem, wczesny emeryt, odżyły we mnie wspomnienia, jak to nam pani na języku polskim czytała. Czytała nam Quo Vadis, czytała nam pana Tadeusza. Siedziała na ławce, zwrócona do klasy. I ten język, i te kolory, które tutaj ojciec właściwie też, tak jak Sienkiewicz, maluje słowem całe Quo Vadis, całą postać Henryka Sienkiewicza. Więc cywilizacja łacińska przede wszystkim, bo to jest najważniejsza sprawa, która jest podnoszona. My jesteśmy jeszcze w tej cywilizacji. Chociaż tak wtedy, jak i teraz, może teraz jeszcze bardziej, są naciski, byśmy się po prostu pozbyli tych naszych korzeni, naszej kultury, naszego języka. Ale on jest tak piękny, tak umie wszystko dokładnie namalować, nie tylko opisać, ale namalować słowem. I to właśnie ojciec doktor, nasz gość kochany, zrobił. Serdecznie pozdrawiam. Zejherowa, Skarszup, Jarosław. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, ojciec doktor Andrzej Bielat, dominikanin, autor książek między innymi, bo jest pewne rzeczy są już spisane, książki pod tytułem Sienkiewicz i jego rady dla rodaków. Tam znajdziemy dużo takich też.
Tak, tak. Ja starałem się właśnie w swojej książce pokazać to szerokie tło historyczne, polityczne, teologiczne, ideologiczne. W jakim świecie żył Sienkiewicz, także ludzi, którzy byli jego mentorami, nauczycielami, przyjaciółmi, z którymi rozmawiał, którzy pomagali w tworzeniu tego klimatu intelektualnego. Dzięki czemu można lepiej zrozumieć, no i pokazując potem, w których utworach możemy znajdować konsekwencje, ślady tych konkretnych rozterek, konkretnych sytuacji, więc żeby go rozumieć na tle tej jego epoki, co podkreślam, która jest bardzo podobna do naszej epoki. I tu zwracam uwagę właśnie, Sienkiewicz przed czym przestrzega? Przestrzega właśnie nas przed beznadziejnością. Tu znowu się odwołam do trylogii. Zwróćcie Państwo uwagę, że bohaterami trylogii są niebogaci szlachcice. Żaden z tych ludzi, ani Zagłoba, ani Włodyjowski, ani Kmicic, ani Skrzetuski i pozostali, nie są ludźmi bogatymi. Tam jeden czy drugi dostał jedną czy drugą wioskę, dorobił się tak po tych wojnach. To są szlachcice, ale z biednej szlachty. Ci najbogatsi, ci arystokraci, z nimi to różnie bywa. Raz lepiej, raz gorzej. Raz są za ojczyzną, raz szkodzą tej ojczyźnie. A Sienkiewicz zwraca uwagę, że ci prości, ta prosta szlachta, która jest narodem, jeżeli odnajdzie w sobie wierność do swoich ideałów, do ideałów swoich ojców, wierność przysiędze, wierność Bogu, bo przecież ich siła rodzi się, to Sienkiewicz jasno pokazuje, z wierności Bogu, to oni są w stanie zmieniać losy historii. Dlatego musimy, tenże nasz Sienkiewicz, no, syn bardzo biednego szlachcica z Podlasia, praktycznie bankruta, jako tak patrząc biznesowo, to był bankrut. On też zmieniał historię świata w jego własnym życiu. To się działo, że jego utwory naprawdę, jak Napoleon powiedział w książce Chateaubriand, są książki, które są cięższe od żelaza, które są, no żelazo, prawda, jako miecz, jako kula, która jest orężem. Są książki, które są cięższe, które są bardziej skuteczne od oręża. To się stało Sienkiewiczem. Więc dla nas powinna, mi się wydaje, płynąć to zachęta do pracy organicznej, praca każdego z nas, mała, gdzieś tam na tym naszym odcinku, tak jak jestem bardzo szczęśliwy, że pani nauczycielki do nas się tu rozmawiały, praca zwykłego takiego nauczyciela, ona będzie przynosiła efekty. Robić swoje z całym przejęciem właśnie, czy to czytać Sienkiewicza, czy też dzieciom, czy no robić swoje z całym sercem, to jest lekcja, którą nam wszystkim chce dawać Sienkiewicz, żebyśmy tylko nie wpadli w tą pokusę beznadziei, bo to jest, beznadzieja jest pokusą, którą niesie w swoim sercu, przypomnę Państwu, Kmicic, kiedy idzie przez Polskę, tam z tą intencją nawrócenia się, on widzi tragiczną sytuację Polski. Polski, która własnymi rękami oddała Szwedom wszystko i Kmicic idzie tu właśnie od siebie tam z Litwy przez Podlasie do tej Częstochowy. Nie widzi żadnych szans, żadnych, bo tak sprawa jest beznadziejna. On idzie na Jasną Górę tylko po to, aby się wyspowiadać, aby rozwiązać ten problem swojego sumienia i aby tam zginąć, bo on nie widzi po ludzku szansy. I nagle okazuje się, że jego ofiara jest przyjęta i że jego bohaterstwo tam odwraca losy wojny. Oczywiście nie całej wojny, bo muszą się inni dołączyć do tego, łącznie z hetmanami, ale strzeżmy się bez nadziei. Zawsze szatan będzie próbował nam przekonać nas, że Neron może wszystko, że nasi wrogowie mogą wszystko, bo mają pułki, mają oddziały, mają pretorianów, a Sienkiewicz i Ewangelia mówią nam, że nie. Jeżeli my mamy Boga, jeżeli my mamy wiarę, jeżeli mamy nadzieję, jeżeli mamy miłość, to cnota będzie silniejsza od tej takiej wulgarnej, prymitywnej siły.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie Ojca i wszystkich zgromadzonych.
Również? A kto się z nami połączył?
Mówi Jolanta, teraz w okolicy Sztawnicy. Bardzo dziękuję za wspaniałą audycję i szczególnie za podkreślenie tego momentu o pracy organicznej. Myślę, że dla nas wszystkich jest to taka też nadzieja i potrzeba, żeby każdy na swoim polu mógł wnieść to, co Sienkiewicz wnosił dla swojej epoki. I mam takie pytanie, ponieważ tutaj w Sztawnicy jest pomnik Henryka Sienkiewicza. I proszę Ojca, czy mógłby Ci coś powiedzieć, bo tu się zastanawialiśmy właśnie, jaka była jego tutaj rola i co on tu robił w tej Sztawnicy. A może też takie jedno pytanie do Ojca jako fachowca. Przepraszam, bo to jest takie dość osobiste w kwestii Radia Maryja. Często słyszę w języku polskim, w audycjach, mówienie sześć albo sześć. I niestety niektórzy prezenterzy wypowiadają w ten sposób. Chciałabym Ojca jako autorytet zapytać i może to też zweryfikuję jakoś, bo ja powiem szczerze, sama już zwątpiłam, bo dość często słyszę taką wymowę, aby Ojciec mógł tutaj nas wszystkich pouczyć. Jeszcze raz dziękuję za wspaniałą, naprawdę wspaniałą, dodającą ducha nam wszystkim audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy Pani.
Ja przyznam uczciwie, że w sprawie poprawności językowej niestety autorytetem nie będę, bo sam mam czasami kłopoty, ale wiem tak, jako dominikanie, jako kaznodzieja, trochę jeżdżę po Polsce na różnego rodzaju rekolekcje, czy spotykam ludzi z różnych części Polski. Wiem, że w języku polskim jeszcze trochę regionalizmów w wymowie zostało różnych, więc jestem na nie trochę uczulony, ale wiem, że one mają prawo życia, więc być może tu chodzi o jakąś regionalną wymowę. A Strzelnica rzeczywiście dla Sienkiewicza była bardzo ważnym miejscem. W Szczawnicy spotkał swoją pierwszą i ukochaną żonę, z którą miał dwójkę dzieci, Jadwigę Szytkiewiczównę. Do Szczawnicy właśnie przyjechał po swojej amerykańskiej podróży, kiedy 3 lata był w Stanach Zjednoczonych. Wtedy miał 33 lata. Z Ameryki przyjechał do Paryża i z Paryża nie do Warszawy, nie do Królestwa Kongresowego, ale właśnie przez Kraków, przez Szczawnicę dojechał do Lwowa, potem dopiero do Warszawy. W Szczawnicy spotkał swoją narzeczoną, w Szczawnicy też spotkał się i zaprzyjaźnił ze swoim wielkim ważną osobą w jego życiu, profesorem Stanisławem Tarnowskim, naszym najwybitniejszym wtedy poloniście, a zarazem i politykiem przywódcy konserwatystów krakowskich, więc Szczawnica była ważnym miejscem. Przyjeżdżał tam kilkakrotnie również. Ja w tej chwili z pamięci nie pamiętam, które z utworów tam napisał. Bodajże Wiry też tam były częściowo pisane. Dodam taką rzecz. Sienkiewicz absolutną większość swoich utworów pisał w podróży, w hotelach, w sanatoriach. Był słabego zdrowia. zdrowia, więc często bywał w sanatoriach i polskich, czy w Nałęczowie, czy w Szczawnicy, ale częściej w zagranicznych, czy w Szwajcarii, czy w Austrii. I tam mógł pisać. Także powstawały utwory powstawały w większości właśnie w podróży. On dobrze czuł, lubił podróżować. W Warszawie trochę nawet czasu nie miał nigdy na pisanie, bo jego towarzyska pozycja była taka, że delikatnie zawracali mu często głowę. I często właśnie w rodzinnym mieście nie miał czasu na pisanie. Lepiej mu to szło w podróży. I rękopisy były wysyłane pocztą do gazet, gdzie miały być drukowane, właśnie bez lęku, że zaginą po drodze, i tak to powstawało. Więc Szczawnicę na pewno bardzo lubił, i to, że w Szczawnicy pamięć o Sienkiewiczu jest podtrzymywana, to chyba dobry znak.
Już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria.
Tak, halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Szczęść Boże, jak ma pani na imię?
Alicja.
I słuchamy panią.
Ja dzwonię z Warmii Mazur i może nie tak górnolotnie, ale chciałam swoje spotkanie z Quo Vadis opowiedzieć. Od dzieciństwa bardzo dużo czytałam. To wynikało z tego, że u nas w domu się czytało bardzo dużo, bo ojciec mój jest niewidomy. I całe noce czytaliśmy często książki od kiedy pamiętam. A Quo Vadis pamiętam, że sama próbowałam czytać chyba 2 razy. No i niestety nie poszło mi to. I poszłam do liceum, to były lata 70. Mieliśmy fantastycznego profesora, który kompletnie nas nie nauczył ortografii i gramatyki, ale literaturę uwielbiał. I gdy zorientował się, że ja bardzo dużo czytam, no zaczął mnie wypytywać, co czytałam. I w momencie, kiedy zorientował się, że ja nie czytałam Quo Vadis, to tak mnie zawstydził, że następnego dnia rano już miałam przeczytane Quo Vadis. I co mi zostało z tej książki, wtedy pamiętam, znak ryby. Wytłumaczenie, ja się wtedy jeszcze tak nie spotkałam z tym, co oznacza ryba, jak to powstało i jakie to ma znaczenie. Od tamtego czasu przywiązuję do tego znaku bardzo dużą rolę. I da bardzo dużą wagę, i to jest dla mnie bardzo ważne. I to tyle. Dziękuję, Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy pani również.
Bardzo miłe wspomnienie. Dziękuję bardzo za tą uwagę. Myślę taka rzecz, że wszystkie wielkie powieści, takie, które, gdzie autor miał świadomość, że to będzie dzieło znaczące, często sprawiają trudność na początku. I pewnie taki moment był, ten taki opór materii, no jednak pojawia się tam w pierwszej części powieści taka ilość tematów i taka głębia. Rzeczywiście młody czytelnik może, można powiedzieć, autor wielkiej powieści nie kokietuje czytelnika na początku, stawia często wymagania, będzie się zmagał, więc myślę, że to coś takiego miało miejsce, sam takie coś często odczuwam, to uczucie. No i bardzo serdecznie dziękuję za tą uwagę, którą pani uczyniła, że potrzebujemy właśnie ludzi, którzy nas wprowadzą w pewne rzeczy, które nas czy zawstydzą, czy zachęcą. No młody człowiek potrzebuje mentora, potrzebuje kogoś, kto go wprowadzi, więc zawsze tak jestem ostrożny w takim osądzaniu młodzieży, że kiedy krytykujemy, że młodzież nie czyta i tak narzekają na młodzież. Czy ktoś im pomaga, czy ktoś im podpowiada, czy ktoś umie skierować ich uwagę na daną książkę, nie tylko, że weź przeczytaj, ale coś opowiedzieć, dlaczego tą książkę warto przeczytać. Z mojego doświadczenia wiem, że sam czytałem bardzo dużo rzeczy, bo ktoś mi polecił, do dziś dnia wiesz, że czytam, bo ktoś mi sensowną rzecz polecił, ale też wiem, że młodszym od siebie umiałem czasem polecić coś, byli mi wdzięczni, więc to też moment świadectwa, żebyśmy sami czytali i umieli zaświadczyć i zachęcić innych. Młodzi chcą piąć się w górę, ale musimy im pomagać, pokazując, że tędy też prowadzi ważna droga. Tu też są cenne źródła.
A to już też dzisiaj padło w programie, że ktoś tam czytał komuś w dzieciństwie, tak? Że rodzice czytali w dzieciństwie takie czy takie książki. Tak, tutaj tak. Pan mówił, jeden z panów, pan Zbyszek bodajże, że dzieciom czyta trylogię, tak? A czy nie jest tak nieraz w niektórych domach, że łatwiej dziecko zostawi przed telewizorem czy tam przed komputerem, mieć święty spokój i się zająć czymś innym? Są takie też postawy i to widać gdzieś tak. No może tu jest też problem taki. Dlaczego nie czytają później w starszym wieku?
No w Polsce mamy tą wspaniałą akcję Poczytaj mnie mamo, prawda? No ale to nie dotyczy tylko 3-4-latków, jak wiemy, którzy czytać nie umieją, ale głośne czytanie wszystkim nam służy i czytam czasem opowieści z arystokratycznych domów XIX-wiecznych, między innymi wspomnianego profesora Stanisława Tarnowskiego. Tam wszyscy umieli czytać w domu w drugiej połowie XIX wieku, a był zwyczaj wieczornego czytania na głos. No nie było telewizji, nie było radia. Czytano na głos książki w gronie rodzinnym, więc gdzie każdy mógł sobie sam niby to poczytać. Ta świadomość, że książka jest również po to, aby brzmiała na głos i to na żywo, no nie tylko z radia. Mamy w radiu lektury książek, to dobrze, ale gdyby książka brzmiała, no, podobnie jak i z Biblią, mamy wszyscy Biblię w domu, a jednak odczuwamy, że fragment Ewangelii przeczytany z mocą, z wiarą, dobrze przeczytany w kościele i skomentowany, no porusza nas jednak znacznie głębiej, więc wiara rodzi się z przepowiadania, również i literatura chce być czytana na głos.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Halo? Radio Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto się z nami połączył?
Maria z Poznania.
I słuchamy panią.
Ja się w tej chwili włączyłam i tak, ale słyszę, że jest temat na temat książek, nie?
No bardziej temat to jest tak ostatnio wynikło, ale to jest Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Tu się głównie skupiamy.
Ale chodzi mi o książkę Szatę. To jest jak gdyby przed Quo Vadis. A i bardzo mało ludzi, w ogóle się bardzo mało słyszy o tej książce. A to jest przepiękna książka, to jest ta rozdzielona szata Jezusa, gdzie grali tymi kostkami o synu Cezara, takim hultaju, który go wysłał daleko gdzieś tam do Iraku, pod Irak, gdzie tam, na pustynię, w bardzo złe warunki. Ojciec go wysłał. Rozdzielił jego miłość i on tam w tych złych warunkach, a potem jak miała być właśnie męka Jezusa, to znaczy ten dzień, kiedy Pan nie zjeżdżał do i zaczęła się właśnie męka Jezusa, to jego wojsko było też tam zawezwane, tak jak u nas na przykład jest mecz, no i się wzywa większe posiłki, żeby nie było zawieruchy i tak dalej. No i właśnie jego wojsko brało udział w mordowaniu Jezusa. Przepiękna, to jest gruba książka. To jest książka i potem dalszy ciąg.
Jak przemiana głównego bohatera.
Proszę?
I później przemiana głównego bohatera, tak? Znamy tę książkę.
Niby to był służący.
Rozumiem. Ale, wie pani.
No, i on składa rękę, bo tam mu się przypomniało, że i on po prostu chwyta w plecaku za żywe ciało i następuje jego wielkie nawrócenie.
No właśnie, o to chodziło. Wie pani, dziękuję za ten telefon, za przypomnienie.
To jest bardzo ciekawa książka, oczywiście, o której się prawie nie mówi.
Dziękujemy pani Mario, dziękuję za ten telefon. Oczywiście bardzo ciekawa książka. My natomiast trzymamy się dzisiejszego tematu. Może ojciec doktor, czy chciałby się odnieść do tego telefonu?
Nie, tak, tylko ogólnie rzeczywiście, dobrze pani przypomniała, mamy ogromne skarby w literaturze chrześcijańskiej. Często żyjemy takim przekonaniem, że trzeba czytać nowości, że nowych książek jest bardzo dużo, ja lubię chodzić do księgarni, ale Pan Jezus w Ewangelii piękne słowa mówi, ojciec rodziny wyciąga i z nowego, i ze starego. Żebyśmy nie wpadli w tą pokusę, że musimy wszystko nowe przeczytać. Nie da się przeczytać wszystkich nowych książek. Prawdopodobnie i nie warto. Ale jednak ten szacunek dla klasyki, dla starych rzeczy, dla sprawdzonych rzeczy, które wytrzymały krytykę czasu, musimy sobie pielęgnować. To ojciec święty papież Benedykt zwraca uwagę na tą hermeneutykę ciągłości. Żebyśmy nie myśleli sobie, że kultura zaczęła się parę lat temu, że wszystko wszystko stare to nieaktualne. Te rzeczy, które czytało kilka pokoleń przed nami i właśnie kilka pokoleń, na pewno są sprawdzone, bo w ich czasach też świat szedł do przodu i też jakaś tam rzecz może była lekko przestarzała, prawda? Dla pokolenia lat 30. czy 40. Quo Vadis to była książka ich dziadków. A jednak oni też potrafili ją odnaleźć i to, co cenne, znaleźć. Więc wracajmy do klasyki. Nie bójmy się książek starych na półce, wydanych może troszkę mniej atrakcyjnie, mniej nowocześnie, bo te stare bestsellery naprawdę nie przypadkiem były bestsellerami. Szata takim bestsellerem też była ogólnoświatowym.
Dziękuję. Mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria.
Halo, tak, Radio Maria?
Tak, jesteśmy już na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, dzwoni Łukasz spod Warszawy.
Szczęść Boże, witamy. Słuchamy pana.
Dzwoni Łukasz spod Warszawy, już wyłączam radio. Ja nie znam Sienkiewicza, dużo książek nie czytałem, chociaż trylogię akurat tak. No i bardzo mi się oczywiście, bardzo cenię naszego, no, wieszcza, można powiedzieć. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia, ponieważ kiedyś, nie wiem, czy to akurat Sienkiewicz napisał, ale jakiś taki paszkwil chyba trafiłem na temat Bolesława Prusa, nie wiem, faraona Prusa, i on coś tam pisał, nawet jak tam naśmiewał się, jak Prus nazywał swoje postacie, napisał psu na budes czy coś takiego. I może pan mógłby, ksiądz nasz, się wytłumaczyć, jakie były relacje między Bolesławem Prusem a Henrykiem Sienkiewiczem, bo ja nie bardzo... No, ja jakby chyba trochę źle świadczyło jednak o Sienkiewiczu, o którym zawsze jednak miałem bardzo dobre zdanie. Dziękuję bardzo.
To proszę mieć bardzo o Sienkiewiczu i o Prusie jak najlepsze zdanie w dalszym ciągu, dlatego że obaj panowie byli rówieśnikami, bardzo się nawzajem szanowali, choć nie byli przyjaciółmi w sensie takim towarzyskim. Nigdy Sienkiewicz złego słowa na Prusa nie powiedział. Prus, chociaż ideologicznie trochę się różnili, Prus był agnostykiem, Prus nie był człowiekiem głęboko wierzącym, chociaż szanował bardzo Kościół, konkretnych duchownych, konkretne siostry zakonne, ślady tego w twórczości możemy znaleźć, człowiekiem wielkiej prawości, i cenił Sienkiewicza za jego ogromne zasługi i wprost o tym mówił, nigdy złego słowa nie mówił na niego w tym kontekście, i vice versa również tak i było, chociaż mówię, nie byli kolegami, nie przyjaźnili się, nie spędzali czasu razem w jakichś tam kawiarniach czy grach towarzyskich. A książka, o której pan wspomniał, gdzie występuje Psunabudes, bardzo piękne imię egipskiego ministra, Psunabudes, taki był bardzo pożyteczny. To jest opowiadanko Wyrok Zeusa. Historia o tym, kiedy zmarł właśnie jeden z ministrów, główny minister rządu egipskiego, no i trafił tam na sąd Boży, i pokłóciły się o niego dwie wielkie idee. Niegodziwość i głupota. Prawda, z pamięcią. Niegodziwość i głupota pokłóciły się, do której z nich on należy. Czy jest bardziej niegodziwy, czy bardziej głupi? No i cały był spór, gdzie do Zeusa doszła sprawa, musiał Zeus rozstrzygnąć, bo nie wiadomo, czy był bardziej głupi, czy był bardziej niegodziwy. Rzecz nie była w żadnym wypadku związana z faraonem i z Bolesławem Prusem. Była związana ze śmiercią ministra rosyjskiego Pobiedonoscewa, który Polakom się zbytnio nie przysłużył. Jego polityka może z punktu widzenia Rosji była korzystna dla Rosji, ale Polakom bardzo zaszkodził. I kiedy zmarł minister Pobiedonoscew, Sienkiewicz napisał od takie sobie opowiadanko, niby to egipskie. Wszyscy czytelnicy rozumieli, kim jest Psunabudes, jakim właśnie niegodziwcem i może nawet i głupcem był. A cenzura oczywiście przepuściła, no bo co to szkodzi, że jakieś tam opowiadanko na tematykę egipską. No, cenzor mógł się nawet nie spostrzec, co znaczy to piękne imię Psunabudes. Więc to taka była zabawa, taka satyra, no, na kabaret w najlepszym wydaniu. Tu w ogóle chciałem zwrócić uwagę na te opowiadanka sienkiewiczowskie, antyczne, ich jest bodajże 10 czy 12 sztuk, dokładnie nie pamiętam. One są zawarte często w takim tomiku Baśnie i legendy Henryka Sienkiewicza. To nie jest tytuł sienkiewiczowski, to który jest wydawców, bodajże już powojennych, po II wojnie światowej, zebrał kilkanaście opowiadań. Tam między innymi w tym tomie zawsze jest zawarte Pójdźmy za nim, ta książka, to opowiadanie poprzedzające Quo Vadis, ale też te 10 czy 12 opowiadanek takich w kontekście starożytnej Grecji, starożytnego Egiptu. One tematycznie są bardzo różne, ale zawsze w sposób bezpośredni są taką publicystyką mistrzowsko przed niego zakamuflowaną. Bardzo wiele z nich jest bardzo śmiesznych, bardzo zabawnych, nawet z taką ironią i nawet lekko pieprzne, jak to się dzisiaj mawia. Oczywiście wszystko absolutny, XIX-wieczny, burżuazyjny bonton zachowany jest, ale taka subtelna złośliwość inteligentna. Naprawdę, naprawdę polecam w zbiorze opowiadań te właśnie antyczne, greckie, takie mitologiczne częściowo opowiadanka, z wielką korzyścią i z wielką takim dowcipem można się sycić tymi opowiadankami.
Jeszcze może ostatni telefon podejmiemy. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Halo.
Tak, jest pani na antenie. Słuchamy panią.
Szczęść Boże, mówi Anna ze Świętokrzyskiego.
Szczęść Boże.
Proszę ojców, ja przeczytałam Quo Vadis pierwszy raz, kiedy miałam 12 lat, dzięki mojemu nauczycielowi z biblioteki. Zachęcił mnie do przeczytania. Ja przeczytałam ją jednym tchem, kiedy wróciłam do domu i nie przeczytałam jej dokładnie. Potem wielokrotnie do niej wracałam i przeczytałam ją kilka razy w życiu, myślę, że nawet kilkanaście. Natomiast chciałabym wrócić do takiego bardzo smutnego wątku ponadczasowego, jaki zauważyłam w powieściach Henryka Sienkiewicza, nie tylko w Quo Vadis, ale także w Potopie, w Krzyżakach, do tematu porwania, do tematu ofiary porwania, do tego, w jakiej jest ona sytuacji, że nie wiemy w zasadzie, co ona odczuwa, prawda, w czasie tego porwania. Czasem wiemy, czasem nie wiemy, natomiast walczą o nią tylko najbliższe osoby. O Danuśkę walczył mąż ze swoim stryjem, no i ojciec, ale ojciec został po prostu w bardzo taki straszny sposób okaleczony, prawda, że już nie mógł potem o nią walczyć. O Lidię walczy przyszły mąż. Natomiast ja nie czytałam pana Wołodyjowskiego, ale z tego co pamiętam, tam ktoś opowiadał i z filmu, że tam były dwie takie porwane kobiety, Ewka Nowowiejska i jakaś narzeczona młodego Nowowiejskiego. I no, bardzo tragicznie, oprócz Ligi kończy się los Danusi, bardzo tragicznie kończy się los tamtych dwóch kobiet, bo one może, mimo że być może żyją, o Ewie to nie wiem, bo ja nie czytałam, natomiast ta druga kobieta jest gdzieś tam w jakiejś niewoli tureckiej, z jakimś tam związana z jakimś, jakąś inną osobą właśnie. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mimo iż Henryk Sienkiewicz opisuje dawne czasy, kiedy były porwania, te postacie są być może fikcyjne, to jednak obecnie także porywani są ludzie. I w zasadzie państwo bardzo mało pomaga, a na placu boju zostają tylko osoby takie najbliższe właśnie, które ze wszystkich sił walczą o ich uwolnienie. I to mi się wydaje, że to jest taki bardzo ponadczasowy wątek, który przedstawił Sienkiewicz, walkę najbliższych o osoby, które się kocha.
Bardzo dziękujemy, pani Anno.
Bardzo trafna uwaga.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Oczywiście
serdecznie.
Sienkiewicz korzysta z tego wątku literackiego, klasycznego dla eposu. Gdy pisze się jakiś epos, to porwanie należy do takiej wojna trojańska, porwanie Heleny. Więc to jest taka klasyka. Sienkiewicz pokazuje w ten sposób, że kim jest kobieta ukochana? To jest skarb. To jest skarb, z którym związane jest całe moje życie. To jest skarb, za który oddam wszystkie inne skarby. Prawda? No, dla Sienkiewicza tą ukochaną kobietą dla pokolenia będzie Polska, prawda? Którą nam ukradziono, którą nam porwano. Trzeba wszystko zrobić, dosłownie wszystko, żeby ją odzyskać. Więc Sienkiewicz pokazuje właśnie tę nadzieję i potrzebę walki. Nikt nam niczego nie da od tak samo. Wróg nam nie wróci tego, co cenne. Musimy walczyć. Sienkiewicz jest takim człowiekiem walki. Zresztą pochodził z rodziny żołnierskiej. Zresztą sam kiedyś powiedział, że gdyby Polska była wolna, kiedy on był młody, to on by na pewno został żołnierzem, został wojskowym. Więc o rzeczy cenne trzeba walczyć. Jeżeli coś cennego my dzisiaj posiadamy, to dlatego, że ktoś walczył. Nawet jak pani zwróciła uwagę, jeżeli każdy z nas przeczytał jakieś książki, jeżeli coś ważnego w naszym wykształceniu się zdarzyło, to ktoś o nas zawalczył, ktoś nam powiedział, przeczytaj tę książkę, ktoś nas zachęcił, ktoś nam wskazał. To była realna walka tych ludzi o nasze dusze. Ja jestem szczególnie właśnie wdzięczny za wszystkie te dzisiejsze uwagi dotyczące, kto nam pomógł, że jesteśmy wszyscy właściwie dłużnikami nie tylko autora, samego Sienkiewicza, czy Prusa, czy innych, ale też tych konkretnych nauczycieli, czy naszych rodziców, którzy nas pchnęli w tą stronę. Więc to bardzo optymistyczny i pełen taki nadziei wątek i taki zachęty, abyśmy też byli tymi, którzy innych zachęcą. Ja też ze swojej strony staram się to właśnie robić, bo to jest takie fascynujące, móc być tym przekaźnikiem zachęcającym innych do odnajdywania źródeł.
No i za to bardzo, bardzo dziękujemy, za to, że wprowadził nas ojciec doktor w ten taki piękny, kolorowy, bogaty świat, przy okazji powieści Quo Vadis, ale cały świat Henryka Sienkiewicza i ukazał nam, że jak to jest właśnie piękne, ale jakże to jest aktualne na co dzień dla nas, właśnie ten jego sposób myślenia, odkrywania świata i przekazywania wartości, które są dla nas też bardzo cenne. Bardzo dziękuję. Ojciec doktor Andrzej Bielat, dominikanin, autor książek pod tytułem Ocalić Europę i Sienkiewicz i jego rady dla rodaków.
Bóg zapłać serdeczne, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy telefonowali, którzy dzielili się razem z nami i dziękuję wszystkim za uwagę.